zatrzymały się na stojąco i w międzyczasie się będą wpisywać, no bo inni po prostu czekają, a się robi tu gorąco, prawda? Także byśmy pomału zaczynali. Zaczniemy od sprawy dotyczącej kotłów na biomasę. Tu mamy 26 osób, że tak powiem, które mają podpisane umowy i tu pan, który reprezentuje firmę która wygrała przetarg w naszej gminie, przedstawi sprawę, następnie omówimy sprawę solarów i jak skończymy sprawę solarów, przejdziemy do ogniw fotowoltaicznych i do geotermalnych pomp ciepła. Myślę, że ci, którzy są zainteresowani, a jeszcze czekają tam na schodach, a sprawa ich dotyczy kotłów, to niech lepiej wejdą bez zakłóceń kolejki. I tak, powiem w skrócie, no przede wszystkim chciałem serdecznie Państwa przywitać na spotkanie, które już będzie bardzo, powiedziałbym, merytoryczne, ponieważ 5 lipca rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony pod nazwą Zielona Energia w Gminie Żywyn, dostawa i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Wybrana została oferta firmy Flexi Power Group z Woli Zaradzińskiej, tu mamy przedstawiciela tej firmy, wykonawca do 30 czerwca 2019 roku zamontuje 264 instalacje solarne. Powiem, że jeszcze mamy 6 wolnych instalacji do tego, żeby się zgłosili chętni, ale to są tylko instalacje na 4 panele. Wszystkie instalacje mniejsze są już, że tak powiem, zarezerwowane, podpisane są przez Państwa umowy. Instalacje solarne zostaną wykonane za kwotę 2 732 004 zł. Montaż kotłów wykona Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczyk z Likawy za kwotę 430 164 zł. I tu mamy termin realizacji do 30 września tego roku, ponieważ wiemy, że niekiedy we wrześniu już nieraz trzeba w centralnym napalić. Niemniej właściciel firmy poinformował nas, że postara się wykonać wszystkie instalacje jeszcze w miesiącu sierpniu tego roku. Umowy są podpisane. Dzisiaj otworzyliśmy oferty na inspektora nadzoru. Mamy 6 ofert. 5 ofert, przepraszam. I myślę, że w tym tygodniu rozstrzygniemy, kto będzie inspektorem nadzoru nad tymi instalacjami. To przekazuję tutaj mikrofon panu z firmy Krzaczek odnośnie kotłów.
Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Michał Kowalski, jestem dyrektorem w firmie Krzaczek. Jeżeli chodzi o nasz drugą część, o kotły, u wszystkich z Państwa, którzy chcą nasze kotły i chcą wymianę kotłowni, osobiście byłem. No część tutaj, dużo Państwa, więc nie widzę, czy wszyscy są, na pewno jeszcze wielu użytkowników stoi na zewnątrz. Myślę, że większość pytań, które Państwo mieliście, rozstrzygnęliśmy, odpowiedzieliśmy sobie na nie już podczas weryfikacji. Pokrótce powiem, to co mówiliśmy już u Państwa w domach. Dwie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o kotłownię. To pierwsza to jest prosimy o posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej i kto nie ma, nawiew do kotłowni. To są dwie takie rzeczy, które są wymagane do tego, żeby kotłownia w ogóle mogła być przez pana inspektora odebrana. To tak jak pan wójt powiedział, czekamy teraz na pana inspektora. Jeżeli on już, że tak powiem, podejmie wyzwanie, no to wtedy ustalimy sobie kolejność montażu już tych kotłowni, jeżeli chodzi o daty i kolejność tej listy z Państwa nazwiskami. I teraz oczywiście w kontakcie z Państwem, żeby nikt nie był zaskoczony tym montażem. Będzie informacja telefoniczna, pisemna, zawsze 2 dni wcześniej przed dostawą kotła dzwonimy, upewniamy się, że ktoś jest na miejscu i 2 dni przed wejściem hydraulika na montaż też taki kontakt do Państwa będzie. Tutaj przygotowałem, bo nie każdy może widział, co będzie miał. Przygotowałem dla Państwa takie materiały, tylko tu mamy dwa kody, SKP Bio i SKP Eko. To proszę patrzeć tylko na, kto jest zainteresowany i będzie łaskał sobie wziąć SKP Bio. To te zestawy będą u Państwa montowane, czyli wszystkie wymiary i parametry w zależności od przydziału, bo mamy tu do dyspozycji trzy parametry mocowe 16, 20, 25 kW, no i odpowiednie osoby, odpowiednie gospodarstwa, taki odpowiedni kocioł zostały przydzielone. Jeżeli coś w tak zwanym międzyczasie się wydarzyło, albo macie Państwo jakieś pytania pomiędzy tym terminem, w którym byłem u Państwa z hydraulikiem, a teraz, to bardzo bym prosił teraz zgłaszać te wątpliwości. Jeżeli nie, a później się urodzi coś w następnych dniach czy w następnych tygodniach, bardzo proszę o kontakt do firmy Krzaczek. Tutaj na tych folderach macie Państwo numery telefonów. Co jeszcze? Często pojawiające się pytanie na weryfikacji u Państwa było takie, co ja muszę zrobić, żebyście Panowie u nas ten kocioł zamontowali. Bardzo byśmy prosili o wysprzątanie kotłowni, bo wiadomo, że zwykle to kotłownia takie miejsce trochę zapomniane przez Boga i tam jest wszystko oprócz kotła, czyli buty, słoiki, grzeby i tak dalej. Jakieś koty, psy tam mają legowiska, także to byśmy prosili, żeby wszystko oczyścić. Przypominam też, że zgodnie z normami, zgodnie z przepisami, w kotłowni w obrębie pieca nie mogą znajdować się żadne elementy łatwopalne. Wiemy, jak to będzie w przyszłości, natomiast w momencie odbioru przez inspektora chcielibyśmy, żeby było to dla Państwa bezproblemowe, czyli wszystkie tematy typu dywany, wykładziny i wycieraczki, żeby w obrębie tego pieca po prostu gdzieś zniknęły. My do każdego kotła dodamy worek peletu taki startowy, żebyście Państwo mogli sobie ten kocioł uruchomić, żebyśmy my go mogli uruchomić i przeszkolić Was w tym zakresie. Natomiast no, już paliwo trzeba sobie będzie później zapewnić oczywiście we własnym zakresie. Natomiast do każdego kotła ten worek przywieziemy, żeby nie było problemu, że ktoś ma, ktoś nie ma i są jakieś problemy z uruchomieniem. Czy jakieś pytania na teraz od Państwa? Czy ktoś czegoś nie wie? Nie ma. Jak Państwo sobie jakieś pytania wymyślicie, albo będziecie mieli jakieś wątpliwości, to zachęcam do kontaktu. Z chęcią na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiemy. Myślę, że jeszcze przed finalnym montażem, jak już tutaj Pan Inspektor będzie powołany, to Pan Inspektor też odwiedzi Państwa w celu jakby potwierdzenia weryfikacji tej naszej. Ja na dzisiaj mam to wszystko zanotowane. Jeżeli ktoś by, mówię, nie był pewny tego, co żeśmy ustalili, chciałby potwierdzić, to zapraszam i z każdym z chęcią jeszcze potwierdzimy to, na co się umawialiśmy wcześniej. Jeżeli w tak zwanym międzyczasie też mielibyście Państwo jakiś pomysł na zmianę usytuowania kotłowni, to też tylko przypominam, że my bazujemy na tym, co widzieliśmy. I jeżeli zastaniemy ścianę w miejscu, gdzie tej ściany nie było, albo jakąś dziurę, albo jakiś słup, no to wtedy no nie pomoże nam to i to trochę wydłuży ten montaż. Także ode mnie tyle. My wszystko dostarczamy. Państwa nie interesuje zasadniczo nic. To będzie wymiana całej kotłowni, czyli będzie kocioł razem z sprzętem, z oprzyrządowaniem. Jeżeli tutaj kolega, który jest odpowiedzialny za solary, będzie do Państwa zasobnik na ciepłą wodę instalował w późniejszym terminie, to my wyjście z graniem ciepłej wody postaramy się albo zapewnić do tego, co Państwo obecnie macie, albo po prostu zostawimy do czasu, aż koledzy z firmy solarnej wstawią zasobnik i się do tego nawiążą. Także tutaj też raczej zagrożenia nie ma. Przypominam. wspominam tylko o dwóch najważniejszych dla nas rzeczach, to jest opinia kominiarska i nawiew świeżego powietrza do podłogi. To są dwie rzeczy, które mogą później stanowić dla problem, jeżeli chodzi o działanie kotła, ale w najbliższym czasie przede wszystkim mówię o odbiorze kotłowni przez inspektora, bo to są rzeczy, które są niezbędne. Tak jak już tutaj Państwu mówiłem, u każdego człowieka, u którego byłem, to, że jest dziura w ścianie, to nie znaczy, że do góry jest komin. A my byśmy chcieli wiedzieć, że to, do czego się podpinamy, to na pewno wylatuje na dach, a nie do szwagra na przykład, albo do innego pomieszczenia. A takie sytuacje nie są takie rzadkie, jak wam się wydaje. Także to nie tyle, jeżeli są jakieś pytania albo wątpliwości, albo ktoś by chciał, że tak powiem, coś potwierdzić, to zapraszam. Ja dziękuję.
Tak, szanowni Państwo, ja tylko jeszcze powiem o pieniądzach, prawda? Bo Pana interesuje wykonanie zadania i zapłacimy mu z gminy pieniądze i tyle. Natomiast my się musimy rozliczyć, prawda? My mamy dofinansowanie ze środków zewnętrznych, czyli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 85%, natomiast 15% to są Państwa koszty. Nie plus VAT od dotacji, bo niestety w naszym państwie wszystko, co dostajemy od państwa, nawet te prywatne państwa wpłaty, to też od tego musimy odprowadzić podatek VAT. I ten VAT wynosi w tym przypadku 8%. Jakie są koszty, jeśli chodzi o kotły, powiem. Państwo dotychczas wpłaciliście nam do budżetu na kocioł 16 kW 3,5 tysiąca, 20 kW 3700 i kocioł 25 kW 3900. Z naszych wyliczeń wynika, że jeżeli gmina weźmie na siebie koszty podatku VAT od dotacji, jaką otrzymamy ze środków zewnętrznych, czyli unijnych, bo inaczej moglibyśmy przerzucić te koszty na państwa. A więc jeżeli gmina weźmie ten podatek na siebie, czyli z budżetu zapłaci ten podatek, to jest od każdej instalacji około 800 zł. Plus jeszcze jest, że gmina jest właścicielem, czy to solarów, czy fotowoltaiki przez 5 lat. Państwo podpisaliście z nami umowy na dzierżawę, czy to dachu, czy kotłowni, bo te urządzenia przez 5 lat jakby są własnością gminy. Po 5 latach przechodzą nieodpłatnie na państwa rzecz. Ale przez te pierwsze 5 lat gmina jest zobowiązana do tego, żeby serwisować za darmo państwu te urządzenia i one przez 5 lat muszą funkcjonować. Jeśli się by nawet uszkodziły, spaliły czy coś, nie wiem, to my musimy w ciągu 5 lat je odbudować. Dlatego ubezpieczymy te wszystkie urządzenia od wszelkiego rodzaju pioruna czy tam jakichś innych nieszczęść, nie daj Boże. I to ubezpieczenie jest szacowane na okres 5 lat od każdej instalacji na około 100 zł. A więc podatek VAT od instalacji plus ubezpieczenie państwa urządzeń, czy przez 5 lat gminy urządzeń, to jest 100 zł, czyli łącznie około 900 zł bierzemy na siebie. Tak to rozmawiałem na sesji w piątek z radnymi, z panią skarbnik. I jeżeli teraz chodzi o te pieniądze, które jeszcze od was możemy oczekiwać. A więc to są pieniądze rzędu na dzień dzisiejszy, jak szacujemy, rzędu 130-150 zł. Tyle byście mieli państwo dopłacić do tych kotłów. Powiem, że kocioł taki jest warty netto około 16,5 tysiąca. No to jeżeli ktoś za niego zapłaci kwotę rzędu 3,5 tysiąca, tak nam to wynika z naszych szacunków na dzień dzisiejszy, no to uważam, że to jest dla państwa dobra inwestycja. Także nie chcielibyśmy, powiem, bośmy się zastanawiali długo, czy dzisiaj państwu powiedzieć o tym, żebyście wpłacali nam na konto te 130 czy 150 zł. To będzie problem, bo my od razu od tej kwoty musielibyśmy odprowadzić podatek VAT, a gdyby nam przyszło państwu te pieniądze oddać, to już państwu tego VAT-u nie oddamy, bo ten VAT pójdzie do Urzędu Skarbowego i będzie problem. Dlatego uważam, że po zakończeniu tego przedsięwzięcia wtedy się z państwem rozliczymy. Czy to będzie 120 zł, czy to będzie 150 zł, myślę, że przy tych pieniądzach, kiedy mówimy o 3 czy 2 tysiącach złotych, to nie powinien być dla nikogo problem. Prawda? Aby będzie mniej tak zwanej papierologii, że się będziemy w umowy bawić, w aneksy do umowy, w oddawanie, w dopłacanie. Myślę, że chyba weźmiemy na razie te koszty jako gmina na siebie, a po zakończeniu inwestycji się porozliczamy. To tyle co do kotłów. Czy ktoś co do kotłów ma tutaj pytania? Czyli tak, pierwsze, macie mieć kominiarza, macie mieć nabiew do kotłowni. Liczycie się, że możecie, może gmina od was żądać dopłaty rzędu 150 zł, tak na mnie dzisiaj to wychodzi. No i w sierpniu powinniście mieć nowe kotły. Tyle jeśli chodzi o kotły.
No,
jakim?
Za mało.
No to i był będzie inspektor i był wykonawca. Z tego co słyszałem, pani, jedna jest taka sprawa, że jest kocioł za mały, bo nie powinien być 16 kW na tak duży budynek. No państwo po prostu się źle zapisali, tak? I teraz trzeba szukać takiego, a jest taki człowiek, który się zapisał na dużo większy kocioł, a taki mu jest przy takim budynku niepotrzebny. Czyli będzie decyzja inspektora, że ten pan, który przewymiarował kocioł, po prostu dostanie kocioł mniejszy, natomiast pani zwróci mu różnicę kosztów. Tak uważam, że powinno być. To co? Przechodzimy do sprawy kolektorów. Pan tutaj jest z firmy, która FlexiBar. I proszę bardzo.
Wcześniej. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym kilka słów dosłownie powiedzieć na temat postępowania przetargowego, zanim wykonawcy oddamy głos. Mianowicie, proszę Państwa, udało nam się, co trzeba podkreślić, znaleźć wykonawcę, który zaoferował wykonanie tej usługi w kwocie, którą mieliśmy na to przewidziano. Co nie jest tak częste, bo jak Państwo prześledzicie sobie postępowania przetargowe w innych gminach na terenie celowego województwa lubelskiego, te kwoty oferowane przez potencjalnych wykonawców przekraczają najczęściej budżety, które gminy mają. Więc to, że trzeba było trochę poczekać na wynik tego przetargu, oznacza, że Państwo, jak się potem przekonacie, nie będziecie musieli bardzo dużo do tych instalacji solarnych dopłacać. W innych gminach wygląda to zupełnie inaczej. Ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która się składa na cenę. Otóż proszę Państwa, poza VAT-em od dotacji, który płaci gmina, jak liczyliśmy, jest to średnio 800 zł na głowę i ten koszt w całości gmina bierze na siebie, jest jeszcze VAT od tej instalacji. Cały VAT. I na przykład przy kotłach to jest koszt od 1200 do 1400 zł. I ta opłata, część tego, właściwie ten VAT, jest ujęty już w tym Państwa wkładzie własnym, czyli Państwo dodatkowego kosztu VAT-u nie ponosicie. Jest ewentualnie kwestia tych 100-150 zł, o których mówił Pan Wójt, o tym też trzeba pamiętać. Podobnie będzie przy kolektorach.
Nie tak. Tam jeszcze jakieś pytania, tak?
Jakie?
A to o tym wszystko powiem. Nie od Państwa powita, co się nazywa Maciej Kostrzewski, będę.
Jeśli przeprosimy Pana, ponieważ Pan chciałby ewentualnie, jak nie ma do niego pytań, czy ktoś ma jakieś indywidualne pytanie, to wyjdziecie na korytarz i tyle, no bo nie ma sensu, żeby był z nami, tak? Czyli Pan od kotłów, jeśli macie Państwo pytania, to gdzieś w korytarzu, ewentualnie na dole, proszę
się. Ja się powoli pakuję i wychodzę. Jak ktoś ma jakąś pilną sprawę, to proszę zakończyć. Bardzo dziękuję.
To ja już rozpocznę. Dziękuję Panu. Ja się nazywam Maciej Kostrzewski, będę między innymi koordynował Państwa też projekt, więc pokrótce opowiem o kolektorach, o zakresie projektu, o tym co będziemy montowali, w jaki sposób, gdzie będziemy montowali. Na marginesie też powiem, że realizujemy w okolicach bardzo dużo projektów, chociażby tutaj okoliczne Ryki, Ułęcz, Nowodwór, no to od października w tym terenie zrealizowaliśmy 1600 budynków, bo tamte projekty już Ułęcz skończyliśmy, Nowodwór skończyliśmy, Ryki zostało nam tam raptem 50 instancji, więc dużo szybciej niż terminy nawet zakładały. To skończyliśmy i co do materiałów, o których jeszcze będę mówił. Państwo będziecie mieli takie same kolektory, chociażby jak są właśnie na tych gminach tutaj pobliskich, czyli to jest polski producent, odpowiadając na pytanie, o czym powiem. więcej. To jest firma Enso. Kufę chociażby produkowała pod marką Bisma dla takiego też producenta dosyć znanego, więc jak to się może, to jest bardzo, bardzo dobry sprzęt. Jeśli chodzi o zasobniki solarne, to będzie firma Galbe, czyli też polski producent. A wreszcie jeszcze szybko. Więc co do kolektorów, co wchodzi w skład zestawu solarnego, w formule dostawa i montaż, to jest kolektor słoneczny, zasobnik solarny, grupa pompowa wraz z osprzętem, naczynia zbiorcze, dodatkowy osprzęt, czyli wszystkie niezbędne rury, łączenia łączące zbiornik z kolektorem, z instalacją wody ciepłej, zimnej, uchwyty montażowe w zależności od miejsca zamontowania tych kolektorów, armatura montażowa, płyn solarny. Jeśli będą jakieś pytania, bo tutaj będzie tych slajdów trochę, to mam taką serdeczną prośbę, oczywiście na wszystkie na koniec odpowiem, natomiast prosiłbym je zadawać na koniec, bo też często się tak zdarza z doświadczenia wszelkiego tego typu spotkania, że na Państwa pytania będą przygotowane też następne slajdy. Co do schematu pokrótce opowiem, no Państwo też pewnie już to wiedzą, jak działają kolektory słoneczne, na jakiej zasadzie. Na dachu mamy kolektor słoneczny, podłogi przeważnie podgrzewacz. Wszystkie podgrzewacze u Państwa będą dwuwężownicowe. Jest grupa pomowa, sterownik i system działa na zasadzie różnicy temperatur. Tak? Czyli w momencie, jak kolektor złapie na czujnik tego kolektora, na kolektorze złapie temperaturę powyżej 30 stopni, o 10 stopni więcej niż w zbiorniku, to załączy pompę, odda to ciepło, które się w kolektorze zgromadziło przez wężownicę w zbiorniku i ogrzeje wodę. Tak pokrótce pokażę. Często Państwo pytają, teraz mamy zasobnik 100 litrowy, a Państwo będą mi montowali teraz 200, 300, 400 litrowy. I każdy zasobnik jest wyposażony w drugą wężownicę do podłączenia pod kocioł, tak, istniejący chociażby. I często padają pytania do tego typu spotkania, po co ja mam zimę, na przykład, nie wiem, ogrzewać tam 300-400 litrów wody, jak wcześniej miałem 100 litrowy zasobnik. To chciałbym tu też uspokoić, że wcale tak się nie odbywa, ponieważ tą górną wężownicą ogrzewamy tylko górną część zasobnika, czyli granicę 1/3 pojemności. Tak? Czyli przy 300 litrowym zasobniku z pieca ogrzewamy około 100 litrów, bo ciepło zawsze grawitacyjnie pójdzie do góry, a nie w dół. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o pojemność ogrzewaną w okresie zimowym, no to praktycznie się nie zmienia w stosunku do tego, co Państwo mają przeważnie na instalacji. Co do wysokości, jakie niezbędne są kotłowni, ja później przedstawię też wysokości tych zbiorników, natomiast pokażę tutaj na przekroju. Tutaj zawsze jest montowana ta szanada tytanowa w tym zbiorniku, więc co do wysokości, jaką ja na przykład podam, jeśli chodzi o wysokość zbiornika, należy zawsze doliczyć około 30 cm. Chodzi o to, że od góry jest montowana noda tytanowa, której się praktycznie nie rwie, natomiast musi być tam dojście wysokie. Tak? Więc jeśli na przykład mamy niską kotłownię i Państwo zobaczą, że będą mieli montowane zasobnik 300 litrowy, który ma przykładowo 1,50 m, to musimy te 30 cm dodać, czyli kotłownia taka powinna być minimum do wysokości 1,80 m. Tak? Od razu to powiem. Co do metod podłączenia również instalacji do obecnych układów Państwa centralnego ogrzewania, no to w przypadku na przykład instalacji grawitacyjnej, to tutaj niezbędna będzie dodatkowa pompa, która będzie wymuszana między układem centralnym a zbiornikiem ruch wody, żeby tą wodę w zbiorniku ogrzać. To jest nieobjęte formułą tutaj inwestycji dostawy i montażu, więc to jest po prostu, będzie dodatkowo płatne, jeśli Państwo taką pompę się zdecydują, czy jeśli układ będzie wymagał chociażby takiej pompy. Tak. Tu na marginesie też powiem, że jeśli my zamontujemy taką pompę, to jest w opcji jakiejś tam dodatkowej, to ona od razu, tu powiem, od razu działa w dwie strony. W okresie zimowym szybciej nagrzewa instalację jakby z pieca, natomiast w okresie letnim, kiedy tego ciepła jest więcej, ona dodatkowo suszy, ponieważ steruje ją sterownik solarny, dodatkowo służy nam jako takie dodatkowe właśnie zabezpieczenie instalacji przed ewentualnymi przegrzewami. Jeśli Państwa na przykład nie ma w ciągu dnia, układ się szybko wygrzeje, to ta pompa też z racji tego, że będzie ją sterował sterownik solarny, ona ma taką funkcję, że przy wysokiej temperaturze na zbiorniku załączy się na chwilę, zrzuci tą nadwyżkę ze zbiornika jakby na piec, tak? I dzięki temu też no, układ będzie swobodnie mógł pracować. Czyli to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. W jaki sposób Państwo często pytają, co na przykład zrobić, nie wiem, jak wyjeżdżamy, jak nie odbieramy tyle wody. Oczywiście każdy sterownik solarny jest wyposażony w tryb urlopowy, który działa w ten sposób, że w nocy ten zasobnik jest wystudzany poprzez włączenie pompy. Natomiast często też pytam, czy przykrywać, czy nie wiem. No, takie pytania się zdarzają, dlatego mówię, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zabezpieczenie, co można zrobić, to takie zabezpieczenie w postaci montażu tej dodatkowej pompy to jest najlepsze zabezpieczenie, jakie mogłoby być. Tak? Ponieważ nadwyżkę zrzucamy na piec. Nie mówimy tutaj oczywiście o ciepłych grzejnikach, ponieważ w samym piecu jest taki zwad wody, że tą nadwyżkę z tego zbiornika w okresie letnim przyjmie. Dodatkowo przy każdym zbiorniku będzie tutaj też zamontowany zawór mieszający, tak zwany zawór antyoparzeniowy. Można na nim sobie ustawić temperaturę, jaka już będzie fizycznie ze zbiornika nam wychodziła na kran. Co do sposobu montażu kolektorów, z racji też zmiany przepisów zawsze staramy się montować te kolektory, mówię tutaj o wacie oczywiście, montować te kolektory w obrysie budynku. Tak? Co to znaczy w obrysie? To znaczy po prostu w linii, w bryle Państwa budynku. Nie wiem, jeśli jest garaż i jest on połączony, czyli nie ma żadnej czerwy, relacji jakiejś z budynkiem mieszkalnym, to też ten garaż będzie traktowany jako budynek mieszkalny i wtedy my jako wykonawca będziemy mogli zastosować 8% stawkę podatku VAT. Zawsze staramy się szukać, mówię, miejsca na demografii kolektorów w obrysie budynku mieszkalnego. Co do sposobów montażu, pokrótce od góry przejadę przy dachach powyżej 30 stopni, no to te kolektory możemy położyć na płasko, wtedy one po prostu przylegają do dachu. Przy dachach o poniżej 30 stopni wtedy stosuje się konstrukcję tak zwaną korygującą, czyli delikatnie podnosi się tą górę kolektora, żeby zwiększyć kąt. W przypadku dachów płaskich montujemy kolektory właśnie w postaci takiej podpory i elewacje również tutaj mają taki staż na bazie trójkątów i tyle. Tu jest ważna uwaga, nie będziemy montowali kolektorów na dachach, które posiadają azbest, mowa tu o eternicie, czyli jeśli ktoś z Państwa ma chociażby na chwilę obecną na dachu eternit, to albo te kolektory zamontujemy na elewacji, albo na przykład, albo muszą Państwo tutaj, jeśli miałby ten montaż się odbyć na dachu, wymienić chociażby połacz, na której będą montowane kolektory na pokrycie inne niż azbestowe. Zawsze tutaj co do azymutu, jeśli chodzi o ukierunkowanie tych kolektorów, staramy się szukać południa, bo to jest najbardziej nasłoneczniona część świata, więc w większości przypadków te kolektory są montowane na południe, natomiast jeśli nie ma możliwości, zdarza się, że montujemy też je na zachód, to jest tak jak w związku, kompromis, jeśli budynek jest tak usytuowany akurat, że nie ma możliwości nigdzie zamontowania kolektorów niż na południe, to na wschodzie montujemy albo na zachodzie, z czego lepiej te kolektory z praktyki wiem zamontować na zachód po prostu. Spokojnie one też zapewniają pokrycie zapotrzebowania. Wiadomo, że ten układ troszkę będzie mniej jakby wykorzystywał swoją pełną moc, natomiast spokojnie też zabezpiecza tą wodę użytkową. Co do właśnie kolektorów słonecznych, to tak jak mówiłem, polski producent, bardzo długie doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję kolektorów. Jako taka marka, może Enso nie dokładnie wcześniej niego, ale znana jako sam producent sobie, natomiast bardzo dużo produkował pod innymi markami, chociażby Wiśman. Co do wielkości kolektora słonecznego, to będzie każdy kolektor będzie miał 65 m2 powierzchni i wysokości około 2,40 m, szerokości 1,12 m. Waga pojedynczego kolektora to jest 49 kg bez płynu, w kolektor około 1,5 litra zwykłego płynu. Co do miejsca na jaką potrzebujemy na montaż kolektorów, w przypadku wymagamy około 2,56 cm wysokości, żeby spokojnie wszystko rozmieścić, oraz 1,30 m szerokości na pierwszy kolektor i na każdy następny plus 1,20 m. Tak? Czyli reasumując, przy dwóch kolektorach będziemy potrzebowali w granicach 2,5 m szerokości, przy trzech kolektorach 3,76 m, przy czterech kolektorach prawie 5 m szerokości, żeby kolektory umiejscowić w jednej baterii. Zawsze staramy się też te kolektory umiejscawiać w jednej baterii, ponieważ to jest najlepsza metoda i największe uzyski wtedy takie połączenie generuje. Natomiast jeśli nie ma możliwości gdzieś zamontowania tych kolektorów w jednej baterii, tak, czyli jeden przy drugim, to istnieje też możliwość rozdzielenia tych kolektorów. Także tutaj też jest słowo kompromis, ale czasami jeśli się nie da w jednej baterii, to też te kolektory gdzieś rozdzielamy, co oczywiście przedstawię Państwu na zdjęciach. W przypadku montażu na dachach stocznych, tak jak mówiłem, przy kątach powyżej 30 stopni, tak jak na zdjęciach u góry, montujemy te kolektory na paso. Jeśli gdzieś przy krawędzi też staramy się około metra odchodzić. W przypadku dachów stocznych, tak jak na zdjęciach poniżej 30 stopni, to stosujemy takie wstyrniki dodatkowe, czy konstrukcje wsporczą. Tutaj mamy przykłady montażu rozdzielonych kolektorów chociażby, tak, czyli nie, z jednej strony wykusza, a z drugiej strony dwa niżej, jeden wyżej, dwa po jednej stronie wykusza, dwa po drugiej stronie wykusza. Tak? Natomiast ogólna zasada jest taka, jak mówiłem, że najlepiej te kolektory montować w jednej baterii. Natomiast jeśli nie ma możliwości, no to szukamy innych sposobów montażowych. Co do podpór, jakie stosuje się na dachach płaskich, pokazane tutaj są te wymiary, żeby Państwo też mniej więcej zastanowili się, gdzie te kolektory umiejscowić. Myślę, że tu ze urzędem, jak na wszelkiego tego typu projektach, taką prezentację zamieścimy na stronie urzędu, bo często Państwo dodatkowo dzwonią, bo kogoś nie było, bo nie pamiętają, więc potem spokojnie można w domu te wymiary sobie czy odmierzyć, czy nie wiem, sprawdzić, czy u mnie to wejdzie, czy nie będzie problemów montażowych. Ja staram się, mówię, zawsze taką prezentację też z zamawiającym, żeby ona wisiała i tu jest wszystko w miarę przygotowane, co Państwo powinni przygotować na dzień montażu, co jest w zakresie wykonania, wykonawcy w zakresie przygotowania przez Państwa jako beneficjentów. Co do montażu na dachy płaskim, tak jak pokazywałem wcześniej, no to przy dwóch kolektorach takich podpór mamy 3, przy trzech 4, przy czterech kolektorach 5, bo tak tutaj będą zestawy dobrane, czyli dwa kolektory i 200 litrów zasobnik, 3 kolektory, 300 litrów zasobnik, 4 kolektory, 400 litrów. Tak. Rozstaw tych podpór w granicach około metra. Ważna tu jest odległość między stopą przednią a tylną, żeby to też umiejscowić, potrzebujemy szerokości 1,60 m, tak? Czyli na jakimś, mówimy o jakimś ganku na przykład, czy czymś, czyli on szerokości tutaj powinien być 1,60 m. Tak właśnie wyglądają przykłady montażu na dachach płaskich, te kolektory, czyli możemy tutaj na jakichś wiatach przy budynku mieszkalnym zamontować na ganku, przykładowo na dachu o delikatnym kącie nachylenia, również na słudzaku. Co tutaj się pod tym kryje, jeśli mamy układ dachu wschód-zachód i kąt tego dachu jest do 15 stopni, to traktujemy to jako dach płaski. Tak? Czyli możemy jakby kolektory postawić z kątem schodzenia dachu, pokazane jest to na górnym lewym zdjęciu, tak zwane żagie, i wtedy usytuowicie po prostu w kierunku południowym. Tak? Tylko to nie może być ostry spadek, tak jak mówię, do 15 stopni maksymalnie. Producent nam zezwala na montaż w taki sposób tych kolektorów przy dachach wschód-zachód. Przykłady montażu na elewacji, tutaj też ta sama zasada, jeśli szukamy gdzieś miejsca na elewacji, to staramy się te kolektory w jednej baterii zamontować, jeśli się nie da, no to dzisiaj rozdzielimy wokół okien. Często Państwo nas też pytają, co zrobić potem, nie wiem, z rurami, tak, jeśli chodzi o to, no bo wiadomo, że kolektory nie da się bezprzewodowo połączyć ze zbiornikiem, tylko musimy połączyć to również ze mną, bo później oczywiście. No i jeśli ktoś ma zrobioną, nie wiem, świeżą elewację i chciałby to jakoś przykryć, to mogą Państwo na dzień montażu chociażby zabezpieczyć koryto elektryczne, tak? I ekipa po prostu w dniu montażu włoży, schowa tą rurę w korycie elektrycznym, tak jak na górnym lewym zdjęciu chociażby widać. Tylko ważna uwaga, to koryto powinno mieć w granicach 12 cm szerokości na 6 cm wysokości. Tak? To wtedy właśnie widać, że takie na tym zdjęciu można te rury też schować. W przypadku montażu kolektorów w pionie jeden na drugi też można tak rozdzielić, jeśli tego miejsca gdzieś wybitnie nie ma. Natomiast tu jest ważna uwaga. Nawet widać, jak ten kolektor górny cień zachowuje. W przypadku dwóch kolektorów, żeby tak zamontować te kolektory, my potrzebujemy w granicach 6 metrów wysokości, tak? Bo dwa metry potrzebujemy na jeden kolektor, 2 metry potrzebujemy na drugi kolektor i około 2 metrów przerwy między dołem jakby stelaża górnego, a górą dolnego kolektora przerwy, żeby ten górny kolektor nie zacieniał nam dolnego, żeby układ poprawnie chodził. Więc nie da się tak zamontować jeden oraz na drugim, bo ten dolny prawie w ogóle nie będzie pracował. Co do montażu na elewacji i wymiarów, jakie potrzebujemy, to tak jak mówiłem, wysokość na ten jeden kolektor na elewacji to mamy 2 m 5 cm. I tutaj mamy też ilość takich trójkątów, bo to jest na bazie trójkąta w przypadku każdej baterii. Tak? Przy dwóch kolektorach mamy 3 takie trójkąty, w 3 kolektorach 5 trójkątów i przy 4 kolektorach 6 trójkątów. Rozstaw tych trójkątów jest około metra. To jest istotne, jeśli mamy gdzieś na przykład okna na elewacji, no to też to jest z punktu takiego potem wykonawczego istotne, dlatego to wszystko starałem się tutaj pokazać w tej prezentacji. Żeby Państwo też po powrocie do domu mogli mniej więcej sobie to gdzieś kolektor już zaplanować. Co do zasobników solarnych, tak jak mówiłem już na samym wstępie, będzie to zasobnik dwuwężownicowy, każdy polskiego producenta firmy Garnet. Chociażby na rykach 1000 zasobników takich teraz kończymy już montować. I mamy tutaj podane właśnie wysokości i średnice. 200-litrowy zasobnik ma wysokości 1,20 m, 300 m, 1,50 m i 470 m. Co do średnicy, 200-300-litrowy zasobnik to jest 67 cm, 400-litrowy 70 cm. To jest już kompletna średnica z izolacją, z odtujną ocieplone jest to piątą poliuretaną plus do tego na zewnątrz jest skali. Tak wygląda przykładowy montaż kotłowni. Często Państwo pytają, ile miejsca będzie potrzebne, żeby swobodnie wszystko rozmieścić. Standardowo mówisz w granicach 1,5 metra na metr, tak? Czyli 1,5 metra po ścianie na metr od ściany. Taki wymiar jest potrzebny, żeby rozmieścić wszystko zachowując niezbędne dojścia serwisowe, bo my nie budujemy tych instalacji na rok, dwa, trzy, tylko na 10 lat, więc do wszystkiego musimy też zachować po prostu dojścia serwisowe. Zresztą wszystkie karty katalogowe producent do umowy. Tak? więc żeby mówię, naczynia jedno, drugie Państwa w każdym budynku będzie naczynie nikelowe, naczynie na wodzie użytkowej, żeby butę pompową to zmieścić w sterowni, wszystkie rury niezbędne, no to wynik na tych 1,5 metra na metr w powierzchni jest potrzebne, żeby pomóc ustawowi. Co do zakresu prac po stronie właściciela, to tak jak już tutaj kolega odnośnie kopów prosił, ja również proszę o uporządkowanie mniej więcej miejsca, gdzie będą dokonywane prace. Nie mówię tu o kucowaniu dosłownie kotłowni, natomiast żeby wprzątnąć chociaż pajęczyny jakieś, czy walające się, nie wiem, ziemniaki, cokolwiek, żeby ekipa mogła swobodnie zmieścić jakiś zasobnik do Państwa, nie potykając się o cokolwiek. Tak? Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej, czyli mowa chociażby tutaj o pogłębieniu kotłowni, jeśli jest za niska taka kotłownia, no to pogłębienie tej kotłowni, utwardzenie fundamentu jest po stronie Państwa. Podłoże musi być też stabilne, tak? Więc jeśli, nie wiem, w piwnicy nie ma wylewki jakiejś betonowej, to też należy wyrównać, utwardzić to podłoże. Jeśli jakiś, nie wiem, dach będzie wymagał wzmocnienia, to też wzmocnienie tych elementów konstrukcyjnych. Demontaż istniejącego zasobnika pod ciepłej wody użytkowej, wykonanie podłączenia wody zimnej do zasobnika wody ciepłej i podłączenie górnej wężownicy. Znaczy to się tyczy przypadków, w których ten zasobnik będzie montowany w miejscu innym niż stary zasobnik się znajduje, tak? Bo jeśli demontujemy stary zasobnik i to jest 90% przypadków, czyli to jest gdzieś miejsce kotłowni, tak? To po demontażu tego zasobnika mamy wszystkie niezbędne krójce przyłączeniowe, czyli dojście do ciepłej wody, zimnej wody, zasilania powrotu z układu centralnego. Natomiast jeśli to będzie inne pomieszczenie, ganek albo jakieś inne pomieszczenie, gdzie nie ma wody możliwości wpięcia w te układy, tak? To po Państwa stronie należy doprowadzenie do tego pomieszczenia podłączenia wody zimnej, ciepłej, jeśli mamy podpinać układ górnomężownicy pod układ centralny, to tak samo zasilanie powrotu z układu centralnego używania. Jeśli jest w budynku cyrkulacja, no to ta sama zasada się tyczy. Tak? Reasumując do tych podpunktów, mowa tutaj o około 10 plus minus z doświadczenia procentach, bo w 90% tego problemu po prostu nie ma, demontuje się stary zasobnik i w tym samym pomieszczeniu będzie montowany nowy zasobnik. Mowa tu o przypadkach tylko i wyłącznie takich, gdzie ten zbiornik po prostu nie ma gdzie stanąć w tym pomieszczeniu, w którym jest obecny. Dalej, jeśli właśnie to będzie jakieś inne pomieszczenie niż gdzieś blisko kotła, to w okresach zimowych należy tam też zabezpieczyć dodatkową temperaturę. No miejmy świadomość, drodzy Państwo, że tam jest woda, żeby po prostu chodzi o to, żeby to nam po prostu nie zamarzło w okresie zimowym, kiedy temperatury mamy ujemne. Dodatkowo zakup i podłączenie grzałki elektrycznej jako trzeciego źródła do zasobnika, wykonanie opinii mistrza kominiarskiego, to tak jak zresztą tyczy się to samo przy kotłach, jeśli mowa o poprowadzeniu przewodu jakimś nieużytkowym szachtem technicznym. Tak? Często Państwo pytają, ja mam wentylację w kotłowni, no to przypom wentylację. Żaden kominiarz nie podpisze się zgodnie z przepisami, nie wyda takiej opinii, jeśli to jest jedyna wentylacja na przykład kotłowni węglowej, tak? No to takiej zgody w większości przypadków nie wyda, chyba że ten komin jest większy niż standardowy, no to wtedy jeszcze istnieje taka możliwość. Natomiast generalnie, jeśli mowa o przeprowadzeniu przewodów solarnych jakimkolwiek szybem, to nieużytkowym, tak, możemy to dokonać nieużytkowym, tylko wtedy i tak potrzebujemy Państwa opinii kominiarską ze wskazaniem, który jest konkretnie nieużytkowy i z opisem, że można tym przewodem przeprowadzić rurociąg solarny i nie zaburzy to wentylacji, to nie będzie jako wentylacja jakiegokolwiek pomieszczenia. Można powiedzieć jeszcze jedna zasada, jeśli była na przykład jakaś, nie wiem, stara kuchnia, kachlowa, cokolwiek, tak? Czyli mówimy tutaj o starym kominie uśpalnym, który już nie jest użytkowany, no to takim przewodem można te rurociągi też poprowadzić. Jeśli nie ma możliwości właśnie jakimś pustym szachtem, starym dymowym, no to wtedy w większości przypadków idziemy po elewacji kominów przez strop. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi w projekcie oczywiście. Mowa tu o przygotowaniu gniazdek z uziemieniem kotłowni, z zabezpieczeniem, z zabezpieczeniami według obowiązujących przepisów, tak? Czyli wyłącznikiem różnicowo-prądowym i przeciwporażeniowym. Jeśli będzie montowana grzałka, to obwód powinien być zabezpieczony też bezpiecznikiem B16. Jeśli takiej grzałki nie będzie, no to B10 wystarczy. Co do zakresu prac, jaki jesteśmy i ekipa, jaka jest zobowiązana do wykonania u Państwa, no to mamy tak, montaż kolektorów słonecznych, wniesienie, posadowienie podgrzewacza, podłączenie do istniejących instalacji wody zimnej, wody ciepłej, montaż zespołu naczynia przeponowego, reduktora ciśnienia, termostatycznego zaworu antyoparzeniowego, montaż anody tytanowej, zespołu pompowego wraz ze sprzętem, układu sterującego i modułu. Montaż naczynia zbiorczego solarnego, wykonanie prób ciśnieniowych, puchanie instalacji, napełnienie pewnym czynnikiem solarnym, uruchomienie takiej instalacji, uzupełnienie ubytków w przegrodach, przeszkolenie Państwa na koniec zawsze brygadzista dokonuje szkolenia, na co zwracać uwagę, kiedy kogo alarmować, w jaki sposób z tego korzystać oraz przekazanie instrukcji. Co zrobić z istniejącym podgrzewaczem? Znaczy, generalna zasada jest taka, że zachęcamy je do demontażu tych istniejących zasobników, ponieważ pozostawianie takich zasobników naprawdę dużo więcej tutaj argumentów jest za tym, żeby te zbiorniki demontować, niż za tym, żeby je pozostawiać. My nie jesteśmy w stanie Państwa zmusić do tego, tak, żeby taki stary zasobnik demontować, natomiast zachęcamy naprawdę gorąco do tego i dla żywotności instalacji, dla zdrowia. To jest najlepsza hydrauliczna i metoda podłączenia instalacji, czyli mamy jeden zasobnik, który gromadzimy jakby ciepło i z kolektorów i w okresie zimowym z układu centralnego ogrzewania. Tak naprawdę
pan nie... Pana, przepraszam, a jak pan na przykład
jeśli co pan ma?
Gazowy, Junkers.
Ale piec gazowy, tak?
Tak, nie,
no, wodę użytkową, tak? Przepływowo. No to a oprócz tego ma pan, i teraz ma pan, rozumiem, że teraz ma pan centralny z pieca jakiegoś węglowego, tak?
Tak.
I na wodę użytkową z pieca gazowego, tak? No to większość tych Junkersów nie jest przystosowanych do współpracy z układem kolektorów słonecznych. To znaczy nie można go zasilić ciepłą wodą, tak?
Bo
on nie będzie widział właśnie tego, że w okresie letnim, wiosennym my zasilimy go wodą ciepłą, on i tak będzie traktował to jako wodę zimną i będzie się załączał.
Ale czy tych układów nie można spiąć?
Znaczy gaz...
Niech pan teraz posłucha. Jest taka sytuacja, tak, że w lecie załóżmy mamy ciepłą wodę,
tak,
a teraz jest zachmurzenie,
tak,
i co, ja muszę teraz kotle rozpalić, nagrzeć wężownicę dolną, żeby cały ten
proszę pana, to najlepiej, bo dla państwa korzyści finansowe, tak? Najlepiej, bo nie będą państwo musieli w ogóle gazu, tak naprawdę w ogóle państwo nie będą używać. Jeśli mamy
teraz,
jeśli mamy kolektory słoneczne i podepniemy sobie górną wężownicę, na przykład pod piec, to w okresie zimowym funkcję grzania z wody będziemy mieli z układu centralnego, natomiast od wiosny do jesieni mamy kolektory słoneczne. Można sobie, jeśli nie chce Pan w okresie letnim, nie wiem, tydzień będzie padało, przykładowo przepalić tylko na wodę użytkową, to w taki zbiornik można wstawić grzałkę elektryczną, która termostatem posiada termostat i on... 2 kW. I proszę Pana, taka grzałka, ona tylko górną część zbiornika po pierwsze wygrzeje, a po drugie w zbiorniku nie jest tak, że jest woda zawsze zimna, tylko ona podgrzeje przykładowo od 20, od 30, od 40 stopni do takiej temperatury, jaką Pan ustawi na termostacie i się wyłączy. Natomiast tutaj aspektem jest takim, że odchodzi Pan abonament czy tam co do gazu i więc tu mamy dużo więcej oszczędności, jeśli chodzi o...
To znaczy, że jak tego, to już
jest,
mogę
wyrzucić. Tak, no bo gaz nie będzie Państwu potrzebny po prostu, tak?
Ale nie można się uzależnić od
tego. Czy są zbiorniki, są piece gazowe, które są przystosowane do pracy z... mowa tutaj o kotle dwufunkcyjnym, który jest do przystosowany do współpracy z zasobnikiem, to przeważnie on współpracuje z zasobnikiem, stary zasobnik się wypina, no to się podpina górną wężownicę pod kocioł i się nic nie zmieni. Natomiast jeśli mówimy o junkersach, no to junkersy nie mogą być zasilane z kolektorów słonecznych, bo on nie widzi, że on po prostu dostanie ciepłą wodę już z zasobnika i on się będzie zawsze próbował włączyć.
Ale można doręczyć z tyłu.
To znaczy?
Zamykam zapory z tego i proszę wygrać.
Oczywiście, tylko po co Pan ma płacić, jeśli Pan nie wie, jak ta sytuacja wygląda, jeśli jest, po co ma Pan płacić abonament chociaż?
Zajmę
się tym bardziej. Po co Panu, ale no jak, opłatę abonamentową do gazu Pan płaci, no jak?
Ale co chętnie gazowy dalej zostanie, bo to jest stop.
Słucham?
Do kuchenki gazowej, bo to jest stop.
Do kuchenki gazowej tak, a do pieca gazowego jest inna taryfa. I większą opłatę, ale co miesięczną Pan płaci, z racji tego, że ma Pan Junkersa chociaż.
Dlatego... Nie jest tak.
Dobrze, ja nie będę tutaj, to jest miejsce i czas, żeby...
Dobrze, słuchajcie Państwo, bo to szczegółowe pytania są. To byśmy do północy siedzieli.
No, ja na pytanie
konkretne jakieś pytania.
No, może jeszcze mam kilka rzeczy do końca i wtedy odpowiem na wszystkie pytania, dobrze? Reasumując, co do pozostawiania tych starych zasobników, to tylko powiem tutaj jedną rzecz. Jeśli pozostawiamy stary zasobnik pięty do instalacji, to albo korzystają Państwo z jednego, albo z drugiego. Wtedy w każdym tym niepracującym mamy coś takiego jak stojącą wodę, czyli wytwarza się groźna bakteria legionella, która jest groźna dla zdrowia. Żeby jej się pozbyć, to muszą Państwo co około 2 tygodnie taki zasobnik wygrzewać przez minimum pół godziny do temperatury przynajmniej 70 stopni. Tak? To chociażby z tego punktu widzenia, jeśli zbiornik stoi pół roku nieużytkowy, to prędzej czy później on zmije, zaszmanieje i po prostu i tyle. Tak? Więc bez sensu jest te zasobniki stare zostawić. Kolejny aspekt jest taki, że często nie ma nawet miejsca w kotłowni, żeby ten jakiś zasobnik górny pozostał, a dolny oprócz tego zamontować. Podsumowując, staramy się zawsze te instalacje wykonywać w taki sposób, żeby najlepiej one pracowały. Mamy dużo doświadczenia w tego typu projektach, więc warto gdzieś tam słuchać naszych rad. Ekipa zawsze chce, żeby ta instalacja jak najlepiej funkcjonowała. Mowa tutaj chociażby poprowadzeniu przewodów. Staramy się iść najkrótszą drogą. Nie chodzi o to, żeby oszczędzać na materiałach, tylko chodzi o to, żeby zniwelować straty ciepła. Tak? Więc też zawsze staramy się, tu gorąca prośba do Państwa, jak zaczniemy realizować inwestycje, to też będziemy się z Państwem około tygodnia szybciej umawiać z każdym na dowolny termin. Około tygodnia szybciej planujemy terminarz dla ekip na kolejny tydzień. Tylko jeśli nie ma ktoś możliwości bycia, ktoś decyzyjny Państwa w cały dzień, to chociażby z rana tylko i wyłącznie być podczas montażu, żeby z brygadzistą dokładne posadowienie zasobnika kolektorów, poprowadzenia przewodów solarnych uzgodnić. Chodzi o to, że chcemy uniknąć sytuacji, które gdzieś mogą się zdarzyć, typu, że jest osoba niedecyzyjna w budynku, proszę róbcie jak wam najlepiej, ekipa robi jak najlepiej z punktu widzenia funkcjonowania instalacji, natomiast przychodzi ktoś po pracy o 16, a proszę mi zasobnik przestawić o pół metra, albo gdzie wszystko hydraulicznie jest spięte, napełnione i tak dalej. Więc prośba, że po prostu ktoś decyzyjny, jeśli nie ma możliwości bycia cały dzień, to był chociażby z rana. Co do zakresu cen i prac dodatkowych, jakie mogą Państwo nam zlecić, co nie jest objęte programem tutaj, programem i dotacją, do czego Urząd Marszałkowski tak naprawdę w tej perspektywie nie dopłaca, bo też w tamtej perspektywie bardzo dużo instalacji na Lubelszczyźnie chociażby zrobiliśmy, nie tylko. Natomiast tam katalog kosztów kwalifikowanych troszkę inaczej wyglądał niż teraz. Teraz Urząd Marszałkowski w żaden sposób nie dopłaca do podłączenia tej górnej wężownicy do istniejącego źródła ciepła. I tutaj mamy dwie możliwości. Albo podłączenie z wykorzystaniem pompy, bez pompy lub z wykorzystaniem istniejącej pompy, to jest 450 zł. W tym jest cała robocizna, zdjęcie też zbiornika starego, wliczone izolacja wszystkich rurociągów i po prostu spięcie tego, tak? Druga opcja podłączenia tej górnej pompy wężownicy do istniejącego źródła to jest z zastosowaniem tej dodatkowej pompy, o czym mówiłem. I w cenie 650 zł wtedy montujemy dodatkową pompę, dokładamy czujników. I oprócz tego, że układ w zimę szybciej nagrzewa tę wodę w zbiorniku, służy też ta dodatkowa pompa jako zabezpieczenie w okresach, kiedy na zbiorniku panują latem temperatury po 70-80 stopni, to ona zrzuci tą nadwyżkę po prostu na kocioł gdzieś, to pełni automatycznie, nie musimy o tym pamiętać. Sterownik wykryje u góry po prostu taką temperaturę, załączy pompę, wysłudzi przykładowo do 70 stopni i zasobnik się wyłączy. Co do podłączy, zakupu i montażu czapki elektrycznej, to jest 250 zł. Mogą Państwo oczywiście wyposażyć te zbiorniki samodzielnie i grzałkę, tylko ważna sprawa, żeby grzałki, które Państwo, jeśli nie zdecydują się od nas, gdzieś sobie zakupili i zamontowali w własnym zakresie, żeby były wyposażone w te grzałki do współpracy z anodą tytanową, bo nie każde grzałki są.
Nie Państwa?
Tak?
To znaczy, jak pan zrobił 650 zł za to i 250 zł za to, co tam mówi, za tą żałkę, to dochodzi 1000, tak? No jak mówię, to się daje na to dziecko. Wypłacamy
Słuchajcie Państwo, jest instalacja solarna. I można dostać tylko przy instalacji solarnej. Wiadomo, że w zimie, ja mam instalację 5 lat solarną i wiem, że w zimie ona mi nie zdaje egzaminu, bo nie zda egzaminu. I w zimie muszę grzeję na przykład gazem, tak? Natomiast jeśli nie chciałbym grzać gazem, a to co Państwo tutaj mówiliście, jest 5 dni, że leje i wiadomo, że solary mi nie działają, no to albo sobie włączam piec dwufunkcyjny na to, żeby mi podgrzał wodę, albo mam grzałkę elektryczną. Ale za to mi nikt dodatkowo Panu teraz nie zapłaci.
Słuchaj, wójcie, centralny nie działa na to, ale ogrzewacz, podwórkowe, działa.
No, nie dyskutujmy, no to żona niech czajniku wody nagrzeje i poleje panu głowę i tyle, no.
Znaczy, ja to dopowiem tylko jedną rzecz, bo tak jak pan wójt mówił, że solary nie zapewniają całości zapotrzebowania na wodę użytkową w zimę, ale to nie jest tak, że one w ogóle nie działają, bo chociażby tu na rykach montowaliśmy i ludzie przy ładnej pogodzie słonecznej kolektory w zimę i do 450 stopni są w stanie taką wodę zagrzać. Natomiast w zimę to i tak działa jako wstępny system podgrzewania wody, czyli kolektor dźwignie tą temperaturę do 20-30 stopni, ale piec już dla pieca, tutaj też mamy dodatkową oszczędność, ponieważ układowi centralnemu łatwiej jest poruszać tą wodę już z pętli podgrzanej niż z 6 stopni z wodociągu.
Tak? Teraz proszę Państwa, jeżeli chodzi o te koszty dodatkowe, to nie jest nasz wymysł, to nie jest wymysł firmy, która montuje, tylko Urząd Marszałkowski nie finansuje tych kosztów w ogóle. Podłączenia górnej wężownicy ani grzałki elektrycznej na terenie całego województwa. Zobaczcie sobie Państwo, chociażby najprostsza metoda, strony internetowe sąsiednich gmin, gdzie jest ten sam wykonawca, ten sam cennik, czy na gminie Kurów, tak, Ułęcz, Nowodwór, Ryki, jest zamieszczony. I w każdym, ja takich projektów na terenie województwa robię 40 z różnymi wykonawcami. Każdy wykonawca oferuje jako opcję możliwość dla Państwa skorzystania z takich robót dodatkowych. Natomiast nie ma obowiązku korzystania z tego, ale Unia nie finansuje tego, nie dokłada do tego ani grosza. Stąd takie, a nie inne koszty dodatkowe i tak jak mówi przedstawiciel... Słucham? Na co? Na instalację? 5 lat.
Tak.
Ale proszę Pana, oczywiście, że tak. Po 5 latach jest to Pana własnością i wszystkie korzyści i obowiązki wynikające z tego, że Pan ma taką instalację, są Pana. No ale jak kupujecie Państwo w sklepie lodówkę, która ma gwarancję 2 lata i po 2 latach się zepsuje, no to też nikt od Państwa, nikt nie przyjedzie, nie naprawi jej za darmo, a tutaj gwarancja jest 5-letnia. Więc biorąc pod uwagę sprzęty czy roboty, które się teraz zleca, kupuje na rynku, nie taka zła.
Tutaj dodam jedną rzecz taką istotną, bo co do tej gwarancji, że w ramach na przykład cen, które mogą Państwo oczywiście to samodzielnie zrobić, ale w ramach tych cen, nie wiem, jeśli mówimy o dodatkowej pompie, no to pójdą Państwo do sklepu, sama pompa to jest koszt około 400 zł, ma gwarancję sama pompa, tak? Nie mówię o pozostałych zaworach, podłączeniu i tak dalej, dodatkowych czujnikach. I mają Państwo gwarancję 2-letnią. Natomiast w tej cenie mają Państwo również gwarancję na całą trwałość projektu, czyli 5 lat, tak? Przez 5 lat to, co my robimy w zakresie prac dodatkowych, mają Państwo na całość gwarancję 5-letnią. Na końcu też są namiary do nas, jest w okolicach nas 3 koordynatorów, są namiary, są telefony, jeśli chodzi o jakiś, jest numer też, pod którym można będzie się umówić, nie wiem, ktoś komuś zależy na szybszy montaż, nie wiem, cieknie zbiornik, zdarzają się sytuacje życiowe, ktoś gdzieś wyjeżdża, cokolwiek, też mamy numer, jeśli chodzi o biuro, tutaj budowy zawsze gdzieś w okolicach jest, umawianie terminu montażu plus nas 3 jest, mówię, w okolicach. Gdyby były jakieś problemy, czy niejasności, czy z brygadzistą, nie wiem, problemy z komunikacją, to zawsze ktoś służy pomocą, jest na posterunku i trochę było związku.
Proszę Państwa, to jest firma, która montuje instalacje w naszym bezpośrednim, przepraszam, sąsiedztwie. Więc możecie Państwo niedaleko podjechać, popytać, zobaczyć, czy to Państwo odpowiada, czy nie, bo udział w tym projekcie, no to jest pewien, powiedzmy, no, szansa, możliwość skorzystania z tego, bo instalacje są dofinansowane, natomiast no, wiążą się też z obowiązkami, z koniecznością wykonania tych robót dodatkowych, przed zamontowaniem instalacji, czyli przygotowaniem miejsca, gdzie ten zbiornik będzie zamontowany, z koniecznością jakichś tam utrudnień, które wystąpią na etapie montażu, bo nie zawsze montaż jest łatwy, czasami trwa jeden dzień, czasami trwa 2 dni, czasami 3. Trzeba się liczyć, proszę Państwa, z tym, że takich instalacji, to ja powiem z własnego doświadczenia, proszę mnie posłuchać, bo Państwo będziecie mieli za tydzień, za 2 pretensje do gminy, że inwestycja jest nierealizowana i że 30 ekip nie biega po gminie, nie montuje tych instalacji. Otóż proszę Państwa, w tej chwili jest niestety tak, że takich instalacji, tak jest właściwie od początku tego roku, takich instalacji jest montowanych bardzo dużo. Tysiące na terenie województwa lubelskiego. I niestety występują duże problemy ze sprzętem, z materiałami, z kolektorami, zbiornikami, które na bieżąco są produkowane, schodzą z linii technologicznej, wędrują na tira i praktycznie są dowożone do gmin. Tutaj myślę, że Pan Maciej się ze mną zgodzi. Tak jest. I ja czasami na swoich projektach mam kolektory, gdzie sprawdzam datę produkcji i to są kolektory wyprodukowane. produkowana wczoraj. Więc może być tak, że będą jakieś opóźnienia w zakresie montaży wynikające z tego, że brakuje tego sprzętu. My o tym będziemy Państwa informowali, ale też prosimy o wyrozumiałość, bo to nie jest zależne od nas. Rynek, wiecie Państwo, jak jest bardzo dużo pieniędzy na coś na rynku, no to siłą rzeczy dostępność tego towaru spada. I w tej chwili wszystkie firmy producenckie, czy to jest Ensol, czy to jest Wisman, czy to jest Hewalek, czy to jest KBB, mają problemy z produkcją i praktycznie wszystko, co jest tam produkowane, na bieżąco jest sprzedawane do firm, które te instalacje montują. Natomiast proszę sobie popatrzeć, jak to wygląda w innych gminach. Wydaje mi się, że te warunki finansowe, które tutaj macie Państwo zaproponowane, są korzystne. Bo ja wiem, ile, jaki wkład własny jest w innych gminach. On jest często wyższy.
Te dużo wyższy w niektórych, bo też chociażby na jednej dużo mieszkańców zrezygnowało, a te wkłady naprawdę, proszę mi wierzyć, są dużo wyższe.
Tak? I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bo tutaj wójt podjął decyzję, że to gmina zapłaci VAT od dotacji i będzie próbowała potem ten VAT odzyskać. Czyli ten koszt nie jest przerzucany na Państwa, to jest 800 zł od osoby. I to też nie jest nasz wymysł, tylko to jest wymysł Ministerstwa Finansów, które uznało, że tego typu dotacje, czyli dotacje na kolektory, mają być owatowane i gmina będzie musiała zapłacić ponad, jak liczyliśmy, około 200 tysięcy VAT-u od samej dotacji, którą otrzyma. I ja znam sporo gmin, które ten koszt przerzucają na mieszkańca i nie dokładają w cudzysłowie ani złotówki. Więc koszt własny przy instalacji dwupanelowej sięga 4 tysięcy złotych.
Tak, i tak też będziemy teraz robić chociażby.
To i tak jest taniej, niż jakbyście Państwo mieli takie instalacje kupić na własną rękę. Zdecydowanie taniej.
Czy ja powiem tylko, no my w promieniu, żeby była jasność, no co do terminów jakiejś realizacji, my promieniujemy mniej więcej niż 20-30 km. Montujemy po prostu zestawów tygodniowo. Tak? Tygodniowo, więc no, mamy tu sporo ludzi, natomiast są projekty, które kończymy, są projekty, które zaczynamy. Harmonogramy, tak jak Pan tutaj powiedział, u dostawców, jeśli my przykładowo teraz podpisujemy umowę, tak? To nie jest tak, że zbiornik czy kolektor mamy jutro na taką inwestycję dostępną, bo linie produkcyjne się gdzieś zaprogramowuje na kilka miesięcy do przodu. Tak? Natomiast tak jak mówię, na tego typu sprzęcie montujemy w granicach.
Ale to jest wszystko jednej firmy?
Słucham?
Jednej firmy,
tak?
Tak, wszystko jednej firmy.
Tak, te same, tak jak mówię, Ryki, Łęcz, Nowodwór, czyli naprawdę bardzo, bardzo niedaleko. 1600 zestawów jest zamontowanych, tych kolektorów konkretnie. Tak, więc te same kolektory, zbiorniki na Rykach też są Galmetu, na Łęczu też są Galmetu, jedynie Winkelmana są na Nowoporze. Tak, także.
I szanowni Państwo, to zaraz o pieniądzach, bo to najważniejsze dla nas wszystkich. A więc tak jak to zostało powiedziane, w tym przetargu firma, która wygrała ten przetarg, a tutaj złożyło 4 firmy oferty, to tak, mówię o cenach netto, czyli tak, dwupanelowy kolektor, koszt jego jest netto 8858 zł, trzypanelowy 10045 i czteropanelowy 11560. Czyli w sumie te różnice w cenach nie są tak duże, myśmy zakładali, że one będą wyższe. Akurat ta firma zdecydowanie tutaj wyrównała, że tak powiem, te ceny. No i do tego trzeba dopłacić podatek VAT od 8%, jeżeli to jest instalacja na dachu. I teraz o co chodzi? Państwo wpłacaliście do gminy na dwupanelowy zestaw 2000 i tutaj już widzimy z naszego szacunku, no jeżeli netto jest prawie 9, a wpłaciliście 2, dojdą te VAT-y i tak dalej, mimo że gmina zapłaci VAT od dotacji, to i tak z naszego szacunku wynika, że powinniście nam dopłacić około 200 zł. No nie jest to dużo do tych 2000. Natomiast w panelach, w trzypanelowych zestawach Państwo macie nadpłatę rzędu 50 zł, bo płaciliście 2600. W panelach, w czteropanelowym zestawie, czyli w tym dużym, największym, macie dopłatę rzędu prawie 400 zł, nadpłatę. No więc widzicie, że w związku z tym, że ta różnica jest niewielka między tymi zestawami, no to tutaj nie ma jakichś dużych kosztów dodatkowych po Państwa stronie. No w tym zestawie dwupanelowym trzeba trzeba się liczyć z dopłatą rzędu 200 zł. Ale też nie chciałbym, żebyśmy się rozliczali teraz. Jeżeli ktoś z Państwa chce zrezygnować, to zawsze może, bo chętnych na zestawy dwupanelowe mamy naprawdę na liście rezerwowej bardzo dużo i nie będziemy Państwa zmuszali do tego, żeby ktoś na siłę to budował i dopłacał te 200 zł. Mamy problem do dnia dzisiejszego na zestawy czteropanelowe, bo mamy jeszcze 6 zestawów wolnych. No i teraz, jeżeli taki zestaw czteropanelowy miał kosztować 3300 mieszkańca, to on będzie kosztował może niecałe 3000. Czyli myślę, że tych 6 chętnych znajdziemy. Także mówię, nic na siłę, jak to się mówi, ja sam mogę podać swój przykład, 5 lat temu montowałem, był taki program, 45% dopłacał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zestaw dla takiej rodziny, jak w tym przypadku trzypanelowy, bo taki mam, kosztował około 15 tysięcy złotych, dostałem 45% dotacji z Narodowego Funduszu, później musiałem do Urzędu Skarbowego jeszcze zapłacić podatek od tej dotacji 21%. No to jak sami Państwo policzycie, to chętnie dzisiaj sprzedam komuś ten mój zestaw za 3000 zł i zamontuję sobie nowy za 3, który będzie wart znowu te 12 tysięcy. Także myślę, że kto się decyduje, to naprawdę nie przegra. Natomiast jeśli ktoś uważa, że to jest dla niego żaden interes, no to się wycofuje i tyle. No to tu przecież nikt nikomu nie robi, że tak powiem, nie zmusza nikogo do niczego. Myśmy napisali te projekty, chodzimy koło tego, mamy możliwość skorzystać, to korzystamy. Nie chcemy, to nie korzystamy. No i krótka piłka. No.
Państwo, jeszcze ważna sprawa, bo my Państwo na 5 lat ubezpieczamy te instalacje. Czyli jeżeli na przykład mi się zdarzyło, że kilka domów się spaliło na kilka tysięcy, gdzie byłem montażem, na przykład wskutek uderzeń pioruna. I oczywiście gmina domu nie odbuduje, ale w ramach tego ubezpieczenia ta instalacja zostanie odtworzona, tak? Czyli przyjedzie firma, być może firma FlexiPower, której to zostanie zlecone i taką instalację już bez kosztów dla Państwa, pokrywając to z ubezpieczenia, wykona. To jest ważna sprawa. Ja też chciałbym powiedzieć, zaapelować do wszystkich osób, które decydowały się na instalacje na gruncie. Z tymi instalacjami, proszę Państwa, bądź na budynkach gospodarczych, jest jeden problem. One są opodatkowane stawką 23%, co oznacza, że tylko i wyłącznie z tytułu podatku VAT te instalacje są zdecydowanie droższe i ten cały wkład własny wynikający z podatku będzie przez to dla tych osób wyższy. I to są, proszę Państwa, różnice rzędu 1500-600 zł od instalacji. Taka dopłata wchodziłaby w grę z uwagi na wartość podatku VAT. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to są wysokie koszty, dlatego my proponujemy następujące rozwiązanie. Te osoby, które mają instalacje na gruncie, zostaną odwiedzone przez ekipy przed montażem i ekipa podpowie, czy tam w ogóle montaż na gruncie albo na budynku gospodarczym ma sens. Bo co do zasady, proszę Państwa, są to takie lokalizacje ostateczne, jeżeli się na dachu nie da, bądź jeżeli nie da się zamontować na elewacji. Tylko i wyłącznie wtedy montujemy to na gruncie albo na dachu budynku gospodarczego. Oczywiście jak ktoś z Państwa będzie zdeterminowany i powie, że dopłaci nam tą różnicę na podatek VAT, czyli 1600 albo 1500 zł, wtedy oczywiście taka instalacja będzie wykonana, ale wcześniej w ramach takiej wizji technicznej my Państwu powiemy, czy to w ogóle, proszę Państwa, ma dla Państwa sens. Taka dopłata. Tylko mówię, to nie wynika z żadnych dodatkowych kosztów po stronie gminy czy po stronie wykonawcy. Całe te pieniądze trafią do Urzędu Skarbowego na podatek VAT.
W związku z tym ja mam pytanie, czy jest przewidziane jakieś wcześniejsze przedstawicieli firmy odwiedzenie, żeby to jakoś tam uzgodnić, zobaczyć, czy to się da?
Tak jak zostało powiedziane, proszę Państwa, jest 9 instalacji, które nie chcieliście Państwo zamontować na dachu tych dwupanelowych, a 141 na dachu. Czy te 9 osób zostaną, przyjedzie firma i powie, czy się da na dachu. Jeśli ktoś się uprze, że chce jednak na podwórku, no to będzie musiał dopłacić przy instalacji dwupanelowej 1603 zł. Na dzisiaj tyle szacujemy. Bo jeśli się tą instalację mu wprowadzi na dach, no to ma nadpłaty 50 zł. No i podobnie jest z instalacją czteropanelową. Takich instalacji instalacji, nie przepraszam, 3 panelowych, jest 6. Ktoś, te 6 osób chciały, żeby to nie było na dachu budynku mieszkalnego, gdzie jest 8% VAT-u, a jeśli montujecie na garażu, gdzieś tam wolno stojącym czy na podwórku, to musicie od tego netto zapłacić nie 8, tylko 23. Bo gmina od dotacji i tak zapłaci ten 8% VAT-u i to jest tak, jak tu zostało już powiedziane, to jest 800 zł od instalacji plus 100 zł przeznaczamy na ubezpieczenie na okres 5 lat. Gdyby nie daj Boże się coś z instalacją stało, my musimy jako gmina to Państwu uruchomić, odbudować.
Ale tak jak Pan tutaj mówił wcześniej, jeżeli na przykład garaż jest na tyle budynku mieszkalnego, to to jest 8% VAT-u. Chodzi tylko o to, że to jest w ogóle zewnętrzny budynek. I tutaj jeszcze jedna rzecz, ale to już może...
Czy też jeśli chodzi o pytania techniczne, bo na to gdzieś tam jeszcze nie zostawiliśmy tego bloku, gruntów, tak jak mówiłem i tak dalej, i tych budynków gospodarczych. Mówiłem następnie, że staramy się szukać tego obrysu właśnie chociażby z tych po pierwsze różnic, po drugie montaże gdzieś na gruntach generują też i dodatkowe koszty, no bo muszą Państwo przygotować, bo to też nie jest objęte jakby dotacją, nie wiem, czy postument jakiś, tak, czy bloczki betonowe, to też muszą Państwo, jeśli mówimy o instalacji na gruncie, no to też to jest po Państwa stronie do przygotowania w ramach tych prac porządkowych i tak dalej. Jeśli mówimy o, nie wiem, instalacji na budynku gospodarczym, kolektorów, akwatowiach, budynku mieszkalnym, to też trzeba wykonać przekop, dodać dodatkową rurę osłonową i to nie jest objęte też dotacją, więc zachęcamy naprawdę gorąco, żeby szukać zawsze tego optymalnego miejsca w zakresie budynków mieszkalnych. Powiem tak, na Rykach na przykład, tam jest 1000 instalacji. Tam projekt w ogóle nie zakładał montażu, w ogóle z definicji nie zakładał montażu na gruncie czy na budynku gospodarczym, a zostało nam tam, weszliśmy tam w grudniu, a zostało nam 50 instalacji do skończenia, tak? Więc już mamy 900 instalacji przekroczone i żaden kolektor nie został zamontowany poza budynkiem mieszkalnym. Projekt z definicji tego nie zakłada. Te projekty, proszę Państwa, były pisane 2 lata temu. W tamtych latach była inna ordynacja podatkowa, to się w międzyczasie zmieniło i też nie chcemy narażać po prostu Państwa na dodatkowe koszty, jeśli chodzi o podatkowe koszty. Teraz pytanie, czy techniczne?
Pan powiedział trochę, że realizacji jakieś około roku, tak?
Znaczy termin wykonania przetargu tutaj jest do czerwca.
Do końca czerwca. Firmy wchodzą prawdopodobnie, bo prezes podpisywał ze mną umowę w czwartek w ubiegłym tygodniu. Powiedział, że spróbują, jeśli się obrobią na tych innych, że tak powiem, gminach, gdzie mają umowy podpisane, to wejdą w październiku. Nie chcieliby montować w okresie zimowym, bo raz, że wiecie Państwo, że są naprężenia, zmiany temperatur, to i tak nie będzie działać, i tak nie będziecie zadowoleni, a więc firma ma takie doświadczenie, że woli montować te instalacje w temperaturach dodatnich. No jeżeli będzie grudzień plus 5, no to będą montować. No jak będzie grudzień minus 15, to nie będą montować.
A czy to da to znacie?
Tak. No to Pan Bóg da znać, ile będzie minus, to tam się...
Tak jak mówiłem, drodzy Państwo, u nas zarządzanie tego typu projektami, bo troszkę w życiu już ich zrealizowaliśmy i tu w okolicach Maty, wygląda w ten sposób, że my nie dajemy jakiegoś zakresu, że każda ekipa ma swój zakres, tylko u nas biuro umawia po prostu dla, nie wiem, czy to 20-30 ekip każdy tydzień, tak? I dlatego mówię, my około tygodnia mamy świadomość, że i Państwo muszą sobie zabezpieczyć urlop, są jakieś wyjazdy i tak dalej, więc staramy się dać ten około tygodnia, żeby chociażby był czas na przygotowanie, oporządkowanie, a nie z dnia na dzień wchodzimy. Czasami oczywiście tak się zdarza, bo nam na przykład jakaś budowa mogła wypadnie i szukamy jakiejś na szybko. Natomiast z definicji, jeśli chodzi o regułę, to tak to wygląda. Czyli około tygodnia szybciej dzwonimy, umawiamy się na konkretny termin, jeśli coś z przyczyn jakichś innych, jeżeli wypadło, zepsuł się samochód, cokolwiek, to też Państwo o takiej sytuacji zostają powiadomieni.
Słuchajcie Państwo, ponieważ to do kotłów, no i proszę.
Znaczy, co jest przewidziane wizyty jakiegoś przedstawiciela waszej firmy i co to jest warunki, czy można montować, czy nie, i
Czy odpowiedzieć, no...
Jasne, ja rozumiem. Znaczy, formuła przetargu, po pierwsze, jest dostawa i montaż, po drugie, generalnie w 95-7% budynków nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby te kolektory zamontować, tak? Więc brygadzistą rano, dlatego prosiłem, żeby rano ktoś był, to jest kwestia usadowienia, tak? Usadowienia podgrzewacza kolektorów, przeprowadzenia przewodów. Jeśli będą Państwo widzieli, że wymiary, o które pokazałem na tej prezentacji, wymiary, żeby nie mają Państwo wybitnie miejsca, to oczywiście w takiej lokalizacji podjedziemy. Natomiast z reguły nie ma takiej potrzeby.
Robota z tego, co prezes mówił, zależy jaka ekipa, bo jest kilka ekip, wchodzi na budowę, nie jedna. To przeważnie są w stanie wykonać jedną albo trzy instalacje w jeden dzień. Czyli to nie będzie, że u Państwa ktoś będzie tydzień czasu tam się plątał po mieszkaniu. Także to nie jest jakieś duże utrudnienie.
No te zasobniki są montowane tylko stojące.
Tak, to są pionowe zasobniki stojące, poziomych nie ma. Dlatego starałem się tą prezentację, mówię, ta sama prezentacja na gminach ościennych wisi, żeby Państwo, jest trochę czasu do rozpoczęcia, jest, mówię, w okolicach multum tych instalacji pomontowanych. Proszę Państwa, przy tej formule po prostu my, wykonując setkę tu w okolicach instalacji, nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, a dwa formuła przekazu, tego po prostu nie zakłada. Czy nie wymaga to projektu, tak, jakichkolwiek, to jest normalna jakby praca instalacyjna, więc nie ma 7% jakichś problemów z brygadzistą, czy wszystko ustalają.
Dobra, słuchajcie Państwo, ponieważ tych instalacji, jeśli chodzi o piece, to mamy niewiele, 26, tu firma już sobie obeszła wszystkie domy i wie co robić i kiedy, umówi się, natomiast tych instalacji mamy 264. No i wiadomo, że nie będzie firma dzisiaj robiła w Rzyżynie, jutro w Osinach, a pojutrze w Bałtowie, tylko jeśli wejdzie na jedną miejscowość, to zrobi całą miejscowość i przechodzi na drugą, no bo bez sensu, żeby jeździli i benzynę jeszcze tu palili i koszty sobie robili. Czyli żeby było sprawiedliwie, tu środkę jedną taką poprosimy, żeby wylosowała, która wieś pierwsza, która ostatnia i będzie wszystko wiadomo. My na stronie internetowej całą tą prezentację przedstawimy www.zyżyn.pl. To, co Pan tu powiedział, zamieścimy, wszystkie koszty, wszystko będziemy starali się na bieżąco informować. Ze strony Urzędu Gminy za ten tu odpowiada Iwona Matysiak-Borówska, Pan Sławek za wszystkie procedury przetargowe. Inspektor nadzoru prawdopodobnie w tym tygodniu wybierzemy ofertę, ponieważ musimy dokładnie sprawdzić jeszcze doświadczenie i w ogóle gdzie co robił, jak, żeby wybrać osobę odpowiedzialną. Poprosimy jedną osobę, ja tak powiedziałem, środka, ale to wyróżniona osoba będzie.
Nie bójcie, ale po co to losowanie?
No tak,
jak
tak.
Jak dobry, to jest bliżej do Koświna.
Ale od połapie jest bliżej do Rosji. No.
Nie tylko w Rykach, bo jesteśmy w Kulowie, w Garbowie i jeszcze będziemy w Puławach. Także z każdej strony, proszę Pana.
Po kolei wyciągaj, a ja numery będę pisać.
Reasumując tutaj co do tego, co Pan...
Osiny!
Co do przykładowo już tego, co Pan mój powiedział, co do jeśli wejdziemy na Osiny, to właśnie nie będzie jedna ekipa, tylko będzie kilka ekip. Jeśli będą
Państwo
mieli pytania jakieś, to będą po sąsiadach brygadziści.
Wilczanka. Wola Osińska.
O, jakoś na koniec jeden cały czas usłyszę Panu.
Niech mierza.
Parafianka. Kotliny. Rzecz. Żyżyn. Cezaryn.
Widzicie pani.
Jaworów. Kosmin. Zagrody? Skrótki? I strzyżowice.
Było sprawiedliwie, było. Także taka kolejność, tak jak pan powiedział, jeśli wejdzie więcej ekip, to myślę, że długo to nie będzie trwało, żeby były w miarę sprzyjające warunki atmosferyczne. Firma ma doświadczenie. Dobrze, że firma, która już jest na rynku, bo wiele z tego, co byłem na Urzędzie Marszałkowskim, proszę państwa, dużo gmin zrezygnowało w ogóle z tych projektów. To, że my dzisiaj się spotkamy po tym spotkaniu, bo jeśli ktoś ma jeszcze ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła, to jeszcze na ten temat powiemy. Ci, którzy chcą już nas opuścić, a jeszcze mają fotowoltaikę, to lepiej niech zostaną, bo też muszą pomyśleć, żeby to gdzieś te dwie instalacje na tym dachu zmieścić. A więc tu firma też będzie musiała o tym wiedzieć. Proszę, żeby zostali ci, którzy są zainteresowani fotowoltaiką i pompami ciepła.
A ja mam takie małe pytanie. A jak jest z chwilą przekazania? Czy Urząd Skarbowy od tej dotacji do tej instalacji będzie się obowiązał jakieś przykładowo podatek? Czy
my płacimy teraz właśnie, jako gmina.
Nie, nie, ja rozumiem to teraz, ale z chwilą gmina przekazuje instalację na rzecz danego...
I bo tak, jutro ja będę mogła do ciebie podjechać.
Ale można.
No bo chyba, że dziękuję, bo u mnie chyba się nie ma wysyłka odrobić. Nie wiem, jak to ja zrobię. Muszę
jestem zapisany na dwie dwa ogniwa, nie? A chciałem można. To jest jedno.
Ale jak chciałem?
Ale mowa na ile dla tych
na dwa.
Co?
Na tyle, co deklarowaliście.
Nie można zmienić.
Nie, trzy panelowych nie mamy. Czteropanelowych mamy.
Aha.
Nie ma dużej różnicy i to jest zbiornik 400 litrów. Trzeba by było ewentualnie na cztery panele się ustawić. I trzy panelowych nie mamy.
Słuchaj, na te cztery to jeszcze można znieść,
tak? Tak. Mam teraz dopłacić? Nie, nie, musimy się z panem do... To będzie... Dzień dobry. No to mi się to z czego?
Ja mam do...
Nie ma trzy panelowych, mam cztery.
A, nie?
Nie.
Thank you.
pani ma?
Trzy.
Chce pani na cztery?
Nie, ja bym chyba chciała zrezygnować.
W ogóle?
Nie ma możliwości. Tak? Ktoś cię ma na ziemi, nie wiem co on zdecyduje właśnie.
No to już jego sprawa.
Nie, no zależy od tych ekspertów, co powiedzą, czy mają możliwość gdzie indziej zamontować.
Ale w jakiej sprawie?
Nie będziemy robić taką listę, bo na razie tam prawdopodobnie w tym roku to kilka instalacji tylko zamontują. Większość będzie montowana prawdopodobnie na wiosnę, no chyba, że zima będzie taka wieczna.
Ale to co, przy montażu można zrezygnować?
Nie, wcześniej.
Wcześniej, żeby ktoś na to miejsce
przejdzie. Się zdecydować się
wcześniej. Ja popytam na taką policzną, bo...
Nie, ja to tylko takie wcześniej.
A ile jest was w domu?
Co?
Ile was w domu jest?
Pięcioro!
No tak, to w porywach raz na tydzień jak i u mnie pewnie.
No tak.
No, to na dwa tygodnie.
I u nas pani, ale ona się rodzina, powiem.
Ale jak pani deklarowała pięć osób, to na pewno były trzy panele, więc musieliście
nie
deklarować.
Nie, nie, nie,
no to właśnie z dlatego...
Niektóre mówią, że to nie wymienią.
Ale nie mamy trzy panelowe.
Na razie nie mamy.
Aha.
Ale tak nie no, mamy sześć wolnych.
No my mamy trzy panelowe do...
Mniej więcej kształt.
Trzeba do pani przyjechać,
prawie
a pani zdaniem.
A
pani zdaniem.
Niech pan poczeka i zaraz pani
ma. Ile paneli?
Ale nie, nie, nie. Męża nie ma dzisiaj. Mamy poprzednią w stole. Tak, tak, tak. Więc no,
pana
ale pytam, czy jest zebranie, żeby nie chodzić?
Nie.
I są kiedyś też montowane
na szafie.
Też montowane na budynku.
Z tego względu, że koszt
koszty, jakie musieliby ponieść mieszkańcy, no mieszkańcy uznali, że to jest za dużo, no i rezygnują. Rezygnują, no i dlatego między innymi nasza gmina z tej listy rezerwowej jest zaproszona do podpisania umowy. Jeśli my zrezygnujemy, to poproszą inną gminę, która jeszcze na tej liście rezerwowej jest i albo podpisze umowę, albo nie podpisze. Teraz co się dzieje, czyli ja mam czas no praktycznie do 15 sierpnia powinienem umówić spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim i taką umowę podpisać. Teraz, na podstawie tego projektu, któryśmy złożyli w Urzędzie Marszałkowskim, powiem Państwu o kosztach. Na razie możemy się posługiwać kosztami, które założyliśmy w naszych kosztorysach inwestorskich, ponieważ rzeczywiste koszty będą znane dopiero po przetargu, tak jak dzisiaj mogłem powiedzieć, ile kosztują panele, ile kosztują piece. Na razie rozmawiamy o kosztach takich kosztorysowych. Ja rozmawiałem z prezesem firmy właśnie tej FlexiPower, który powiedział, że nasze założenia kosztorysowe są rozsądne. Czyli tutaj nie powinno być jakichś dużych skoków, jakichś dużych różnic na plus, na minus. Tylko powinniśmy się w tych kosztach zmieścić. I teraz tak, my mamy zaplanowane 40 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,5 kW. No to taka instalacja w ciągu roku powinna wyprodukować 2,5 tysiąca, tak, średnio kilowatogodzin energii. Czyli dla takiego domku jednorodzinnego jest to w zupełności wystarczające, bo taka nieduża rodzina tam używa około 1500 kWh rocznie. Teraz jakie założenia tu przyjęliśmy? 40 instalacji. My założyliśmy w ofercie, że taka instalacja netto... Proszę,
pożegnam z Państwa i dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy Pan. Kontakty też tam Pan da, prawda? Będą na naszej stronie. Prześle nam Pan informacje na naszą stronę, tą prezentację całą, żebyśmy mogli ją jutro czy pojutrze zamieścić, bo ludzie będą chcieli tam poczytać. I no wracam do tematu. W kosztach instalacji założyliśmy netto 15 160 zł. No i też tu jest ten ból, że jeśli ją zamontujemy na dachu, no to jest 8% od tego VAT-u. Jeśli ktoś będzie się upierał na jakimś garażu wolno stojącym czy na podwórku, no to trzeba do tego liczyć 23. Czyli jak liczymy 8 VAT-u, to jest 1200. Jak liczymy 23, to jest 3486. No czyli od razu widzicie, że to jest instalacja o prawie 2,5 tysiąca droższa, tak? Jeśli ktoś sobie wymyśli na innym dachu niż mieszkanie. No ale my na to wpływu nie mamy, bo to są decyzje nasze tutaj w naszym kraju, takie przepisy podatkowe obowiązują. I teraz, jeżeli policzymy, że gmina przejmie na siebie, tutaj zauważcie, że jest dużo mniej ludzi chętnych było niż do tych solarów i do tych pieców, bo tutaj mamy 40 instalacji w tych PV i 20 sztuk pomp ciepła, 26 pomp ciepła aerotermalnych, czyli które ciągną z powietrza z zewnątrz, to nie jest to pompa, która tam ciągnie z ziemi, bo to są inne, geotermalne. To trzeba by do ojca dyrektora tam jechać na nauki, ale to jest ten temat. Czyli tak, tutaj szanowni Państwo, jak policzyliśmy te koszty, to wpłata na ogniwa fotowoltaiczne szacujemy, że przy tych naszych kosztach, jeśli gmina przejmie podatek na siebie, to jest około 1000 zł, plus ubezpieczenie około 100 zł na tą instalację, to Państwa koszt szacujemy na 4000 zł. Powiem, że w gminach, tutaj może Pan sobie powiedzieć, te koszty się wahają nawet do 6-7 tysięcy zł od takiej instalacji. Dlatego ludzie rezygnują. Ja powiem, mam przykład taki, w swojej rodzinie w Gołębiu, gdzie gmina Puławy, to jest gmina Puławy, gdzie tam nie składano projektów na fotowoltaikę i mój siostrzeniec się uważa, że oni sobie zamontują instalację 4,5 kW. To większą, tak? Większą, ale firma z Lublina chce im to zamontować i podpisali umowę na 17,5 tysiąca i muszą to wyłożyć ze swojej kieszeni. Nikt im za to nic nie dołoży. czyli no, jak się decydują ludzie na większe instalacje, tyle to kosztuje. Nasze instalacje są mniejsze, są 2,5 kW. Powiem tak, Państwo też pewnie macie jakąś wiedzę na ten temat, bo nie wierzę, że nic tam nie macie pojęcia, jak to działa. Z naszymi zakładami energetycznymi jest jak jest. To jest monopolista. I tu jest tak, że rozliczenie z tym prądem odbywa się w cyklu półrocznym lub rocznym. To zależy, jaką umowę tam z zakładem podpiszemy. I my możemy, jeśli mamy nadmiar produkowanej energii, bo załóżmy, że nam za dużo produkuje w dzień, nie mam jej w domu, chodzi tylko zamrażarka, lodówka, nic tam nie zużywa, tak? No więc mam za dużo tego prądu, czyli ja oddaję ten prąd do sieci energetycznej. Zakład mi to bierze. Ja w ciągu pół roku ten nadmiar tej mocy, którą oddałem do sieci, mogę odebrać. Ale mogę odebrać tylko 80%. 20% to, że zrzuciłem do ich sieci, do ich urządzeń. Na dzisiaj są takie przepisy. Ja nie wiem, jakie przepisy będą za pół roku, za rok, za 5 lat, to wiecie, że się wszystko w naszym kraju zmienia. Czy ja przypadkiem za rok nie będę musiał jeszcze VAT-u od tego zapłacić, że raz mu oddałem, sprzedałem, drugi raz kupię, drugi raz VAT zapłacę? No nie wiem, jakie będą przepisy. Na dzisiaj są takie, jakie są. Teraz jeszcze te instalacje, które my będziemy montować, czyli w ogóle są montowane w Polsce, bo już na granicy trochę jest inaczej, to są raczej instalacje jednofazowe. Jednofazowe, czyli jeżeli ja mam w domu trójfazowe, tak? Trójfazowe zasilanie i sobie rozrzuciłem te fazy na różne kondygnacje, że tam piwnicę mam z czego innego, wartę z czego innego, piętro z czego innego, no to w zasadzie mi ten prąd, który będę produkował załóżmy do fazy R, tak? To tylko z tej fazy R będę sobie ją mógł rozliczyć. Bo konwertory na trzy fazy są no, w zasadzie w Polsce jeszcze nie osiągane. Czyli o tym też trzeba wiedzieć, że jeśli ktoś chce na dzisiaj zafundować sobie instalację o dużej mocy, to wcale nie jest powiedziane, że mu się to będzie opłacać, bo on będzie musiał tylko się rozliczać z jednej fazy, a nie z trzech faz. A więc no tutaj według mnie na dzień dzisiejszy ta instalacja o mniejszej mocy no wydaje się no rozsądniejsza. Być może, że się no technika idzie do przodu, przecież to i do nas wszystko to idzie z zachodu i myślę, że wcześniej czy później u nas jakieś to może rozsądniejsze rozwiązania będą, ale na dzisiaj są takie, jakie są. No to żeby wszyscy też o tym wiedzieli, żeby mnie nie było zdziwienia, że ktoś o czymś nie powiedział, a jakbym ja wiedział, to bym się na to nie pisał, tak? Nie wiem, czy macie jakieś jeszcze inne informacje na ten temat?
Proszę Państwa, na pewno... Ja może bez mikrofonu. Proszę Państwa, na pewno jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, mianowicie o tym, że ta Państwa instalacja będzie wpięta do sieci. I no to jest dosyć żmudny proces, który wymaga współpracy z urzędem, z firmą, która Państwu dostarcza prąd, pewnie z PG. I generalnie tą umowę będzie miał za zadanie podpisać wykonawca tej instalacji, ale będzie to też wymagało od Państwa dużej dyscypliny, bo tam niektóre rzeczy po prostu musi zgłaszać właściciel budynku. Natomiast no, ten problematyczny, powiedzmy, proces tutaj też bierze na siebie wykonawca tej instalacji fotowoltaicznej. I proszę Państwa, ten nasz projekt jest jednym z pierwszych projektów stricte fotowoltaicznych, które będą realizowane na terenie województwa lubelskiego, ponieważ mieliśmy dużo punktów, on szybko wszedł w listy rezerwowe i to, o czym Pan Wójt mówił, w innych projektach, bo ja robiłem takich projektów fotowoltaicznych kilkanaście, te koszty są często większe, bo na przykład gminy decydowały się na obniżenie poziomu dofinansowania do 65% ceny netto, żeby zdobyć więcej punktów. No my akurat nie zrobiliśmy, także ten poziom dofinansowania jest maksymalny możliwy, 85%. Z tym, że proszę pamiętać, ceny netto. To proszę pamiętać, że poza ceną netto mamy jeszcze podatek VAT, który wynosi ponad 1300 zł, mamy podatek VAT od dotacji, mamy kwotę ubezpieczenia, stąd ten wkład na poziomie 4000 zł no jest no w naszej ocenie atrakcyjny, ale oczywiście tu do Państwa należy decyzja, bo to też ważne. Jeżeli nie będzie wystarczającej liczby chętnych, no to po prostu my tego projektu realizować nie będziemy, no bo nie będziemy go robili dla 3-4 instalacji.
Tak? Czy w tej chwili na liście rezerwowej na fotowoltaikę jest 62 osoby?
62.
Czyli jest więcej niż w tej chwili Państwo się zapisali.
Czyli wydaje się, że, bo tak się zastanawiałem, czy robić to samo, co zrobiliśmy z solarami, że chcieliśmy jednak te pieniądze wcześniej, bo już widząc, co się dzieje w innych gminach, że później się ludzie wycofują. Czy teraz brać od Państwa te pieniądze po 4000, odprowadzimy od tego VAT, bo do końca miesiąca musimy odprowadzić VAT, tak? I nagle, że nie daj Boże, jakby się stało, że z 40 zostało nam 20 i teraz tym 20 musimy oddać, a umowa przewiduje, że jeśli zapłacimy VAT, to się rozliczamy, że Państwo tych 8% od nas nie odbierzecie, bo my je odprowadzimy do skarbowego. Chyba, że jak odzyskamy, to Wam oddamy, ale to jest wątpliwe. Czyli wydaje się, że jeśli mamy tak dużą listę rezerwową i przy cenie 4000 zł, ja powiem szczerze, też się zapisałem na tę instalację i pewnie ją zrobię, bo co by nie powiedzieć, jednak jeśli chodzi o sprawność i skuteczność takiej instalacji, to jeśli chodzi o fotowoltaikę, chyba jest najlepszą na dzień dzisiejszy instalacją.
Żywotność. To jest dobre pytanie, bo mam w dokumentacji technicznej wymóg 20 lat, tak? Natomiast jest jasne, że sprawność tych ogniw fotowoltaicznych to jakoś tam cząstka procenta spada co roku. Jak rozmawiałem z producentem, z firmą, która montuje, no to stwierdził, że jakieś najdłużej funkcjonujące ogniwa fotowoltaiczne gdzieś w Japonii są, które mają 10 lat, no i działają cały czas, tak? Czy może nawet powyżej 10 lat, natomiast ze sprawnością no niższą. No ja myślę, że tak trzeba liczyć, że może nie 20, ale 10-15 lat to jest to, ile ta instalacja może faktycznie działać na takim zadowalającym poziomie.
No i teraz też widzicie Państwo, że przez 5 lat jakby mamy to z głowy, tak? Że do tego nie dokładam, płacąc załóżmy te 4000, no chyba, że po przetargu wyjdzie mniej albo więcej, bo to różnie może być, ale myślę, że nie więcej. No to mam 5 lat spokój, tak? Muszą mi przyjechać, serwisować, dzwonicie do gminy, gmina ma Wam to w ciągu przez 5 lat załatwić. Nie daj Boże, walnie piorun, uszkodzi, bo to wtedy jak walnie w dach, to wiadomo, że nam solarów bardzo nie zniszczy, ale fotowoltaikę na pewno zniszczy, bo wiecie, że tam to przewody elektryczne, będą przepięcia i szlak wszystko trafi, tak? A więc tutaj jest to bardziej narażone na te wyładowania atmosferyczne niż solary. A więc my musimy mieć tak zwaną żywotność projektu przez 5 lat i my jako gmina wolimy to ubezpieczyć niż później Państwu zainwestować te 15 tysięcy i odbudować, tak? A więc my za te 15 będziemy mieli ubezpieczone wszystkie instalacje, a nie jedno odbudujemy, tak? A więc tak to zrobimy, natomiast później po tych 5 latach, no to każdy, jeśli stanie się właścicielem, bo to za tą złotówkę Państwu przekażemy, albo za darmo, albo za złotówkę, zależy jakie tam będą przepisy podatkowe, no to tak jak każdy z nas, albo sobie dom ubezpiecza na jakąś kwotę, tak, albo go nie ubezpiecza.
Ale to proszę Państwa, to są, bo ja mam takie projekty, gdzie mieszkańcy od początku sami musieli ubezpieczać, i to jest to z rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie złotych rocznie. Dodatkowo do ubezpieczenia domu, tego typu instalacje, więc tu nie są bardzo wysokie koszty.
Bo jakąś wartość to podnosi, tak, w domu. Samo zamontowanie to też, jak sobie coś robimy w domu ulepszenia, to albo zgłaszamy do ubezpieczyciela, że chcemy, żeby nam na wyższą kwotę ubezpieczył, albo nie, tak, to jest nasze ryzyko. To jest, mówię, 4000, no tu decyzja według mnie, tu jak patrzymy na okoliczne gminy, to jest kwota rozsądna, jest tylko tych 60 instalacji, jakbyśmy ich mieli tutaj, nie wiem, 160 czy 260, to byłby problem. Ale myślę, że ja bym tę umowę podpisał, ale Państwo musielibyście konkretnie zadeklarować. No ja muszę do 15 sierpnia podpisać umowę, tak? No i teraz, jeśli podpiszę umowę, to nie znaczy, że muszę ten projekt realizować. Bo jeżeli wy się 15 ja września się obudzę i wy powiecie, że zapisało mi się 20 osób, to ja się wycofuję, rezygnuję. Urząd Marszałkowski pieniądze wracają, tak? Szuka następnej gminy.
A chętni są,
czekają. Także wiecie, no. To, że kosztowało, załóżmy tu w gminie Kurów, przy moim zastępca jest tam z tych Buchałowic, no to tam im wyszło około 6-7 tysięcy instalacji. Z tym, że oni tam mocniejsze instalacje projektowali, no i zrezygnowali, no bo by mieli bardzo mało kwot.
Ja dam Państwu przykład, bo mi też przeszła w ramach tej listy rezerwowej gmina Głusz. czyli bogata gmina podlubelska, ale tam jest poziom dofinansowania 65% cen netto, więc tamte wkłady własne się zaczynają od 5-6 tysięcy. Przy tych instalacjach też najmniejsze 2KW, bo tam nawet są instalacje 2KW, aż do kilkunastu tysięcy, bo tam są też instalacje duże. No i zainteresowani są. I powiem Państwu, mi jest wstydno, co Państwo to robicie, czy nie, ja w tym nie mam interesu, ale myślę, że to będzie trochę tak jak z solarami. Jak były te projekty solarne realizowane, powiedzmy, 5-6 lat temu, to mało ludzi było chętnych. Potem zapisywali się na listy rezerwowe, potem się okazywało, że nie 50, a 200, czy 300 osób z terenu gminy. Pewnie tak samo przy Państwa będzie z fotowoltaiką, bo bardziej korzystnego mechanizmu, przynajmniej w ciągu najbliższych 2, 3, 4 lat, nie będzie na sfinansowanie tego typu instalacji, bo pieniądze generalnie na energię odnawialną w tym naszym województwie się skończyły, był tylko jeden konkurs. Więc mechanizm jest atrakcyjny. Ale decyzja na to.
Ja jeszcze zapytam, jaka jest minimalna liczba uczestników, żeby projekt doszedł do realizacji?
60. 40 plus 26 POM. No bo na tyleśmy złożyli projekt. Jeśli by się okazało, że połowa nam zrezygnowała.
Ale nie połowa, to 85 zrezygnowali, to chodzi o skutki. To jest lista rezerwowa, 60
plus. Tak, fotowoltaiką raczej sobie poradzimy, bo są chętnie na ścieżki. Ja myślę, że ta lista będzie rosła.
A jakieś koszty dotyczące pomocy ciepła, bo Państwo nic mówiliście?
Już, teraz przejdę do pomocy. No bo na razie o tym PH, żeby nie mieszać, nie?
Mam pytanie, kwota
4
tysięcy. Mamy się zadeklarować i zapłacić, do jakiego terminu?
No ja myślę, że realnie, jeśli ja podpiszę umowę w połowie sierpnia, tak? Rozpoczniemy całą procedurę przetargową, tak? No to chciałbym, żebyście w ciągu, ja nie wiem, no do kiedy? Do końca września? Zmienić deklarację składki?
Znaczy myślę, że deklaracja tak, ale sama wkład do końca października spokojnie będzie dołożona.
Żeby zobaczyć ile ludzi.
Nie, no wiecie też, ale też to są takie trudne zamówienia, tak z tymi tymi solarami. Bo tutaj to są dostawy, to nie są roboty budowlane. I tu nas procedury wpadamy w te różne bardziej skomplikowane procedury przetargowe i to trwa.
Proszę, to jest trudna robota, bo to jest robota na prądzie. I tam już nie ma żartów, tak? Bo o ile w przypadku kolektorów i kotłów, no to jest powiedzmy łatwiej, jeżeli chodzi o montażystów, no tutaj już mamy do czynienia z robotami, które muszą wykonywać wykwalifikowane ekipy, ludzie z uprawnieniami, gdzie inspektor nadzoru z branży elektrycznej też będzie musiał faktycznie się pochylić i odebrać te instalacje w sposób taki należyty, no bo to jest prąd, coś się komuś może stać, więc to no, nie będzie to łatwa inwestycja. Na pewno. Ale mi się wydaje, że te 40 chętnych znajdziemy.
Jeszcze mam jedno pytanie. Trochę mi zmartwiło to, że na przykład mamy przyłącze jedno, prawda? I jest siła, czyli na 3 fazy. Tak. Teraz ja mogę tylko skorzystać na jedną fazę, tak?
Tak mi to powiedział jeden dzisiaj.
Te moduły są, właśnie usługi jest zamontowany, przemysłowy prąd, czyli na siłę. I moduł już jest na siłę zamontowany.
To jest pewnie jakaś inna mowa przyłączenia.
Tak, że to jest. Znaczy, no inna mowa to jest powiedzmy inny rodzaj mowy. Indywidualna mowa ze strony dofinansowania. Także może i tu by wprowadził tak.
Znaczy ja nie wiem, czy zakład energetyczny to dopuści, bo jak Państwo to nie wiecie, zakład energetyczny się.
Nie wiem, czy oni nie mają obowiązku.
Ale dopuścić mowa przemysłowe dla osób indywidualnych?
Ma działalność, dlaczego nie?
No ale to, proszę Państwa, to też ważna sprawa. Nie możemy zapominać o tym, że ta energia elektryczna, którą Państwo będziecie wytwarzali i oddawali do sieci, to w żaden sposób nie będzie skutkowało prowadzeniem działalności gospodarczej. Wpisywało się w Państwa działalność gospodarczą.
Wiecie o tym.
Tylko Państwo się będziecie rozliczali na zasadzie bilansowania net meteringu. Więc ja nie wiem, czy zakłady energetyczne będą w ogóle skłonne do tego, czy ale to ten temat trzeba rozpoznać, żeby zmieniać warunki przyłączenia.
Ale to jest tego nam możliwości zabrania pozostania na całości mieszkania. No jak mamy korzystać po jednej fazie. A wiadomo, że my teraz korzystamy z trzech przynajmniej składanych, no to tak jakoś nie do końca nie wykorzystamy ten projekt.
No tak.
Teraz, to, także tutaj zamyka nam możliwość
poruszać się
nie będziemy kombinować, żeby przełączać dzisiaj
to.
Chciałbym zobaczyć jakieś
dokumenty. Ja myślę, że chyba jakieś możliwości techniczne powinny być, żeby skorzystać z wszystkich trzech.
Znaczy, no słuchajcie, tak, taką ja mam wiedzę na dzisiaj. No być może, że trochę jest to inaczej. Ja mówię już skrajnie niekorzystnie, tak? Bo ja też się zacząłem zastanawiać, no do cholery, no jak to jest, nie? To, no bo teraz tak. W sumie tak, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o mój przypadek, to czy mi potrzebne te przypady są, tak się zastanawiam, nie? Bo kiedyś to tak, albo to sobie włączę betoniarki, a to sobie to włączę, chyba przez 5 lat jeszcze nic trzyfazowego nie włączyłem, tak? W tym domu.
No.
Także to też tak trochę muszę przeanalizować, a wiadomo, że opłatę stałą płacę dużo wyższą niż za jedną fazę, nie? Zawsze to jest bezpiecznie, jak mam trzy fazy. Ale teraz nasze zabezpieczenia te licznikowe tak nie do końca mi pozwalają, jak to kiedyś u ojca czy u teścia się zrobiło, się drutem poprzemieniało i z jednej zrobił trzy, tak? No więc teraz już się tak nie da w tych nowych urządzeniach i w nowych licznikach. No więc albo musimy wtedy się zdecydować na więcej takich urządzeń energochłonnych, które tam mam, załóżmy, które chodzą non-stop, czyli jak lodówka, zamrażarka, tak? Żeby takie urządzenia przede wszystkim na tej fazie chodziły, na której wrzucam, tak, prąd i która korzysta. No coś musiał będę myśleć na ten temat, tak?
Coś to nie gra, to nie może. No ja każdy nowoczesny, to nie mówię nowoczesnym, ale tym nowszym, ma tak jak mówiliście, że jest piętro na jednej fazie, miasta na innej, no to nie może być tego.
No ale to sprawia, że to wczoraj bardzo rzadko pozostaje. Zainteresowany jest pójdą szefą.
Temat może zróbmy w ten sposób, że my też na temat tej fotowoltaiki zamieścimy na stronę informacje. Tu dokładnie sprawdzimy specyfikacje, bo nie chcę w błąd wprowadzać, prawda? Czy jakie są techniczne możliwości? Czy w ogóle będzie możliwość zrzucenia do trzech faz? Czy zakład energetyczny, załóżmy PGE, będzie w ogóle chciał taką umowę podpisać?
Tauron kiedyś próbował.
A wymiary wody są w szkole znane jakieś?
Nie.
No, ja myślę, że to chyba bardziej ustawa wygląduje, że
więc zanim poprosimy Państwa o jakiekolwiek pieniądze, to myślę, że te takie no, nieścisłości postaramy się rozwiązać i wyjaśnić. Co, ustalamy tą deklarację do końca września, wpłaty do końca października, załóżmy. To będzie rozsądnie. W tym, że wszystko ma być wiadomo, czy to jedna faza, czy trzy fazy, czy zakład podpisze, czy nie podpisze. Tak, oczywiście tak. I jeżeli w tym czasie pani Iwona, czy tam ktoś z urzędu się do Państwa zadzwoni.
No i na stronie internetowej będzie.
No ale jeśli już się nie zgłosicie do tematu, to my będziemy brali z tej listy rezerwowej, żebyście o tym wiedzieli, że później nie było pretensji. Czy śledzić to jest na liście, na tym, na stronie.
My będziemy mieli dopiero wtedy, jak ktoś nie płaci, bo inaczej to nie ma.
Teraz tak. No i też będziemy chcieli, że jeżeli, słuchajcie, do października ktoś z tych 40 osób nie wpłaca pieniędzy, to automatycznie go z listy skreślamy, bierzemy następną z listy rezerwowej. Tak, to żeby było jasne. Co do...
Koszty może spytać.
Koszty?
Tak jak my produkujemy, to po ile jest za kilowat? Jest jakieś koszty, czy nie ma? A i po ile bierzemy z sieci?
Nie. Zakład panu nie złotówki nie zapłaci. Tylko jeżeli pan nadprodukuje energię, to w ciągu pół roku może sobie pan od nich 80% za darmo odebrać.
Bo tak naprawdę ta cena kilowata jest niby taka sama, natomiast żeby nie było tak samo, to zakład dolicza opłatę przesyłową. Czyli za to proponuję. Tak? I potem za to, co pan pobiera.
Z trzema fazami, to nie tak może wymagać, dlatego że odbieracza jest sieci, my dajemy jedną fazę, a odbieramy trzy.
Jeśli licznik jest dwukierunkowy, na pewno tę sprawę wyjaśnimy. Jak to będzie u nas. Tyle co do tych PV. Natomiast jeśli chodzi o pompy ciepła, te aerotermalne, czyli rura na za ścianę i to tylko tyle, tak? To tutaj szacujemy koszt takiej pompy 9528 zł.
Netto.
I te pompy, one są w garażu, gdzieś tam w kotłowni bez problemu, tak? Czyli nie ma sensu ich gdzieś tam wynosić na zewnątrz, bo to bez sensu. No i teraz to wiadomo, że tu jest 8% VAT-u. No i szacujemy, że koszt od takiej instalacji, od mieszkańca powinien wynosić w granicach 2700 zł.
Przepraszam bardzo, już teraz
możemy wrócić do tematu, aby krótko o tych pompach i możemy wrócić, no, podyskutować. Czyli 2700. No i teraz co do pompy. No teraz to są sprawniejsze urządzenia, bo technika idzie do przodu. No i tak z tego co poczytacie, to wiadomo, że pompa to nie jest perpetuum mobile, że za darmo wam będzie chodzić, bo trzeba ją prądem zasilić, tak? Trzeba ją prądem zasilić, tak jak lodówkę, tylko działa w drugą stronę, tak? Tyl nam grzeje. Lodówka nam chłodzi, a pompa ma nam grzać, tak? A więc trzeba ją prądem zasilić tak samo jak lodówkę. No i teraz moc taka zainstalowana w takiej pompie, no to jest z rzędu ile? Gdzieś czytałem gdzieś że czytałem taki artykuł, że jeśli chodzi o pompy, no to ich sprawność się przekłada jak 1 do 5. Czyli jak ja zainstaluję w nim jedną kilowatogodzinę, to odzyskam 5. Czyli jak 1 do 5, tak? Czyli musimy o tym wiedzieć, że ta pompa nie będzie nam chodziła za darmo. No. I teraz ludzie budują takie instalacje, że buduje właśnie załóżmy PV i pompę ciepła. No bo wie, że musi to działać, zasilać, tak? No więc tak to ludzie.
Ja to może nie będę wyzwłaszczał, ale jest taka gmina niedaleko, gdzie założyli takie instalacje z pompą ciepła, woda, powietrze i zasilaną fotowoltaiką, ale to wkład własny chyba im wszedł z 8-9 tysięcy, zdaje się.
To u nas wyjdzie 6-7 tysięcy, tak jakby to i to.
Jeżeli ktoś ma tak, pompę i fotowoltaikę, natomiast u nas ważne jest to, że fotowoltaika może być zupełnie zależną instalacją, tak? Że ona ma wytwarzać energię na potrzeby całego budynku i oddawać, a tam to było tak połączone, że de facto ta energia elektryczna miała zasilać tylko pompę. Więc to było po prostu kulawo zaprojektowane. W każdym razie pompa aerotermalna, czyli produkujemy sobie energię cieplną. Takie rozwiązanie czystsze powiedzmy niż kolektory, bo nie trzeba tego zakładać na dachu. Montaż jest stosunkowo prosty. No teoretycznie te pompy mają, tak jak Pan Wójt mówi, coraz wyższą sprawność deklarowaną przez producentów.
To ile minus działa? Jakie firmy powinny się zainwestować?
W jak najlepsze w ramach tych pieniędzy, które mamy. Bo oczywiście producenta wskazać nie możemy, tak?
Słuchajcie,
mogę panu powiedzieć, jakie na przykład mieliśmy oferty na kolektory, żebyście państwo mieli porównanie, że nie wybraliśmy chińszczyzny, tylko oferty zostały złożone na Ensolu, czy na dobrym produkcie, na Hevalecie, czy na dobrym produkcie, i na Wismanie. Czyli trzy dobre markowe urządzenia. Jak państwo sobie poczytacie, popatrzycie na rozstrzygnięcia przetargu w województwie lubelskim, zobaczcie, że nie zawsze tak jest, że czasami są to kolektory chińskie, na przykład, które nie są certyfikowane w ogóle w Europie. Jak będzie z pompą? No będzie to pompa z tej klasy cenowej, bo tego nie przeskoczymy, tak?
To jest bardzo dobra cena. To jest bardzo dobra. To ma wodę 9 tysięcy, to jest naprawdę dobra pompa.
Tak mówię, pan tak mu się staje.
Tak, i rzędu 200-320 litrów, to tak jak pan mówi, czy Prevalenza, czy Alistona, nie wiem, Klesa, to myślę, że nie, ale jeżeli w tej kwocie to...
No dlatego tak szacujemy, no żeby też nie obuwać ludzi w jakąś popelinę, bo przecież my przez 5 lat musimy to później utrzymać. I co? Będziecie chodzić za nami, że co nie działa?
No a propos jeszcze właśnie tego serwisu, jaki jest czas założenia na zgłoszenie, że gmina usunie usterkę?
No w praktyce czy rzeczywiście? Znaczy oficjalnie czy w praktyce? Bo ja przypomnę wam bardzo dużo serwisu. My wpisujemy do umowy czas reakcji serwisu 24 godziny. Okay. Taki ma, ale to jest oczywiście, wpisujemy do umowy. W praktyce wygląda to tak, bo ja robię dużo też projektów, które już się pokończyły, minęły 3 lata. Serwis wygląda tak najczęściej, że firma, która wygrywa przetarg, podpisuje umowę, bo serwis jest w cenie i ten serwis musi być skalkulowany. Podpisuje umowę z jakimś lokalnym serwisantem z terenu np. powiatu puławskiego i wygląda to tak, że on raz na tydzień przyjeżdża do danej gminy, objeżdża sobie wszystkie usterki, no chyba, że jest to taka usterka, że tak, woda się leje, jest jakiś problem, no, katastrofa, to wtedy reakcja faktycznie jest szybsza, ale w praktyce wygląda to tak, przyjeżdża raz na tydzień, objeżdża sobie wszystkie domy, ustawki usuwa. Działają też helpdeski, bo często z tymi urządzeniami jest tak, że na przykład tam są sterowniki, tak, ludzie sobie rozprogramują to urządzenie, więc jest też jakaś tam infolinia, gdzie się dzwoni i mówią, co ewentualnie trzeba ustawić zanim przyjedzie serwis.
Albo na którą stronę instrukcję otworzyć.
Natomiast tym 24-godzinnym serwisem to mówię, to niby to tak jest, w praktyce tak nie działa. No ale nie wiem, ja proszę Państwa mieszkam pod Lublinem w Świdniku i mam pociąg gazowy Junkersa. Jak coś mi się stanie, dzwonię. Niestety w ciągu 24 godzin jeszcze nigdy nie przyjechali, więc... A płacę za to. Tak, więc to...
Zawsze mówi, że się kupuje urządzenia tam, gdzie jest najbliżej serwis.
Ja powiem Państwu, że w praktyce jest tak, że zazwyczaj tam, gdzie miałem montaż urządzeń, tam serwisant zawsze jest jakiś lokalny. Bo w firmie FlexiPower też nie gdzieś z Polski, nie z naszego rynku. Tam się nie opłaca, tak? Tutaj ustawiać żadnego własnego serwisanta, to jest najczęściej serwisant lokalny. I też ważna sprawa, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy przy kolektorach, że ta gwarancja nie nakłada na Państwu na przykład obowiązków jakichś opłatek przeglądów, tak, rocznych. Czyli, że producent nie może uzależniać gwarancji od przeglądów gwarancyjnych, odpłatnych, a jeżeli uzależnia, to leży to po stronie dostawcy. Przez okres 5 lat, wtedy, kiedy ta gwarancja jest.
No, a ja musiałem płacić. Za każdy przegląd, bo inaczej tracę gwarancję, tak? No tak to jest, że teraz kupujemy jakieś lepsze urządzenia, czy tak, czy telewizory, czy jakieś prawki, możemy sobie kupić gwarancję na 5 lat, tylko trzeba za to zapłacić, tak?
Jedną czwartą
cenę. Telewizora, nie?
Prawie jedną czwartą.
Tak to działa.
A koszt, jeżeli ktoś jest na dachu, to ile się powiększy? To 4.
Koszt się powiększy do 6 tysięcy.
6 tysięcy. Tak. To jest
tak. Mogę zadać proste pytanie. Na moc 6 kW.
Nie rozmawiamy o takich.
Bo pierwszy dom duży, po ogrzeniu dużego domu potrzeba jest około 6 kW.
Ale to nie są, znaczy instalacja fotowoltaiczna nie służy generalnie do podgrzania domu. Tak, tylko do wytwarzania prądu. Można owszem tym prądem zasilić pompę aerotermalną czy pompę geotermalną, bo takie instalacje też się zdarzają. Natomiast my tutaj mamy instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,5 kW. Zresztą powiem Panu szczerze.
No, no to jest zabawa, to taka moc, żeby sobie na wojnie... Proszę Pana, to się nie da ugryźć.
Nie, no to ja panu powiedziałem, jest firma w Lublinie, bo mam przykład, bo mówię, siostrzeniec do mnie dzwonił, pytał się, czy to warto, czy nie warto, odradzałem mu, ale uparł się, 17,5 tysiąca, instalacja 4,5 kW. Wykłada pani bank na 4,5.
Tak. I to jest na jeszcze technologia jest starego typu, czyli pod spodem jest szkło, folia, baterie i znowu szkło, tak?
Ja nie znam dokumentacji technicznej, co tam jest zaprojektowane, natomiast my zamawiamy to urządzenie teraz, więc co z zasady zamawiamy najnowsze technologie w ramach pieniędzy, które mamy. U nas interesuje technologia z 10 czy 15 lat, natomiast generalnie instalacja fotowoltaiczna nigdy nie sprawdzi się jako instalacja podgrzewająca budynek, bo pan musi podgrzewać budynek wtedy, kiedy są najgorsze warunki na słonecznienie, tak? Więc wtedy, kiedy ta instalacja pracuje z najgorszą możliwością.
No to w takim razie jest to na tyle niewygodne, że wtedy, kiedy mamy duże nasłonecznienie, kiedy jest ta aparatura najbardziej wydajna, to z tą energią nie mamy co zrobić.
No ja, kamerzarka chodzi, lodówka chodzi, kobita pralkę włącza.
Ale właśnie temu, że instytucja finansowania energii, że wtedy jak pan na to wykorzystuje tej energii w ciągu dnia, w miesiąc zapletnić, oddaje pan do sieci, a nadwyżkę pan pobiera wtedy, kiedy pan z tej energii korzysta. No bo tak, owszem, wie pan, gdyby tak, tak. Takie instalacje, że pan musi na bieżąco używać energię, no to by nie miało sensu.
Nie, no to są ja już takie instalacje z akumulatorem.
Znając przedsiębiorstwa energetyczne, nie są zainteresowane w ogóle taką ilością, bo przekładniki, które służą do wpuszczania do sieci tej energii przeze mnie odzyskanej, to się nie opłaca bo to wszystko jest...
Zgadza się. Jedyne energetyczne same budują fermy fotowoltaiczne, się produkują prąd, to mają od pana brać.
Znaczy pan ma
tak sami mogą
te przepisy nakładają na branże energetyczne obowiązek podpinania takich instalacji fotowoltaicznych.
Tak, tak, tak.
Do końca września, do końca września.
Można do końca września, bo racja to jest powiem nie
widać. Nie, dopiero jak się rezygnuje, to wtedy na miejscu.
Ja może mam powierzchnię, ja po powierzchni zajmuję.
Na listę rezerwową, nie mam jej przy sobie, ale można zadzwonić i nie ma sprawy.
Z tego co ja pamiętam to...
Na moje spotkanie to tylko 40 osób zostało dzisiaj,
to tak, tak. Dzwoniła starzystka na numer, który był złożony w deklaracji. Jak pan zmienił numer telefonu, to się do pana nie można dzwonić. Ale było odzwonione. Jeżeli ktoś zmienił numer telefonu i nieaktualnie i w śmieciach u nas, no to my się nie znajdziemy, dlatego było na stronie internetowej.
Ale
Bo tam przestali to.
Jeszcze jedno pytanie. Czy pompicie pan można wpiąć w instalację solarną?
Jeszcze raz
pan? Czy pompicie pan można wpiąć w instalację?
Tak, jeżeli jest podwójna wężownica.
To podwójna nie jest drugie saj do...
Albo
się ewentualnie trójnik.
Trójnik nie.
Nie. Znaczy tamten ten musiał być trzy na wężownicy. Musiał być zbiornik trzy na wężownicy.
Jeżeli pan
zrobi
sobie instalację raz przegrę, to może pani pięć po tym ślepie.
Czy z tego co ja wiem, to jeżeli pan chce wziąć pompę ciepła, kolektory i kocioł, to musi mieć zbiornik czy na wyrzutowy. Trzeba by wypłacić dużo za dostawkę, to za dopłatą pan dostarczy zbiornik przy na wyrzutowy. Jeżeli pan ma pompę i kocioł.
No właśnie, bo u mnie podejrzewam sobie, to żono by wynikało i tak się to zjawi, bo u mnie będzie na gruncie. Czy kiedy można takie
bo wszędzie, gdzie będą na gruncie, chciałbym wcześniej, żeby ustalić dokładnie, gdzie pan ma przygotować i pod kumę.
Właśnie, czy to przewidują, do października może być?
Może być.
Nic wcześniej?
Raczej ktoś podejrzewam.
Czyli nie, bo my przedarg za nim rozstrzygniemy, to nie?
Ale oni mają przyjechać ci sami, którzy w ten FlexiPower, bo oni chcieli też zobaczyć, gdzie będą montowane solary, to dla nich też jest ważniejsze, żeby zostawić miejsce na,
foto.
Na fotowoltaikę, jak jest na dachu.
Przyjeżdżała jakaś grupa ludzi, dwóch czy trzech, w stanie tych, gdzie można umieścić tę fotowoltaikę, w związku z tym tą umową, co teraz podpisuję.
No tak.
Bo oni przyjeżdżali do mnie, patrzyli.
Czyli się w ogóle da zrobić.
Tak, tak, okej, wszystko w porządku. To wszystko jest okej.
Bo tam niektóre osoby wypadły w ogóle na tym etapie, kiedy oni wyjechali, bo mówią, że się nie da. No.
I to jeszcze tam taka wadła, bo nie można coś tam zainstalować, no nie, ale to ten wad 23 to powiedzmy. Ale ja myślę, że jednak chyba to nie jest to, że na jedno teraz jeszcze...
Tak?
Tak mówię, dlatego że... To wymagało, no kurde.
Ten zakład nie jest chętny.
Instalować,
żeby to robić.
Bo ja pamiętam, że mieliśmy takie pierwsze rozmowy przyjeździły, że zakład tam ZOL będzie mi odkupywał, ale sprzedawał proszę i takie zadania. Teraz trochę ta ustawa już tam reguluje.
Na razie ich zmuszają do tego, że muszą podpisać umowę.
No to
szyjcie w ramach, to się udało
wejść. Możliwość tego falownika zainstalowania czy trójfazowego zadopłatu. Może zapytanie. Możliwość na formę zainstalowania falownika.